A dzisiejszy temat rozmów niedokończonych, który kontynuujemy z naszej pierwszej części programu, to rak płuc, profilaktyka, wykrywanie i leczenie. Naszymi gośćmi w studio są pan profesor doktor habilitowany nauk medycznych Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii imienia profesora Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy. Witamy panie profesorze.
Witam, dobry wieczór państwu.
Doktor nauk medycznych Tomasz Mierzwa, koordynator Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
Witam państwa, dobry wieczór.
Oraz pan doktor Przemysław Przybylski, wiceprzewodniczący Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Szczęść Boże, dobry wieczór, pozdrawiam państwa serdecznie.
Zacne gremium więc naszych gości specjalistów w naszym studio. Temat ważny, temat jak najbardziej istotny. Gdzieś może nasze zdrowie w tym ferworze geopolitycznych wiadomości umyka, a nie powinno umykać. Dlatego też chcemy ten temat dzisiaj na antenie Radia Maryja podjąć. I pierwsze pytanie, to szczególnie dla tych wszystkich słuchaczy, którzy nie byli z nami w pierwszej części naszego programu, to pytanie o to, czym w ogóle rak jest? To szczególnie pytanie do pana profesora. I czy każdy nowotwór możemy nazwać rakiem?
Szanowni państwo, rak czy nowotwór złośliwy rozwija się w naszym organizmie bardzo podstępnie. Rozwija się dlatego, że potrafi umknąć spod naszej kontroli immunologicznej, uciec spod nadzoru immunologicznego. W każdym z nas, w każdym z naszych organizmów dzielą się komórki, dzięki temu możemy się rozwijać, rosnąć, wzrastać. Ale te komórki dzielą się w sposób uporządkowany i podlegają kontroli. Gdy wymkną się spod nadzoru, gdy dzielą się w sposób niekontrolowany, mogą doprowadzić do powstania spontanicznego rozwoju i taki spontaniczny rozwój najczęściej kończy się powstaniem złośliwego procesu nowotworowego. Aby do tego doszło, musi zadziałać czynnik wyzwalający. Tym czynnikiem mogą być elementy zanieczyszczenia powietrza, na przykład substancje toksyczne zawarte w dymie papierosowym. Mogą to być substancje fizyczne, na przykład promieniowanie jonizujące, albo czynniki infekcyjne, na przykład zakażenie wirusowe. Te czynniki wyzwalają zmiany w materiale genetycznym określonej komórki i komórka dzieli się w sposób niekontrolowany, spontaniczny, unika zaprogramowanej śmierci komórkowej, która jest wpisana w tok prawidłowych procesów komórkowych. Nowotwór złośliwy charakteryzuje się tym, że ma zdolność do szerzenia się przez ciągłość, czyli wzrasta w określonej objętości swojego guza, może dawać przerzuty, czyli zmiany odległe do okolicznych węzłów chłonnych i może także dawać przerzuty odległe do narządów innych. W przypadku raka płuca będzie to na przykład mózg, będą to przerzuty do kości, do nadnerczy, do wątroby czy nawet do skóry. Każdy nowotwór złośliwy wywodzący się z tkanki nabłonkowej, a więc na przykład z nabłonka oskrzeli, z nabłonka jelita, z jamy ustnej, z pęcherza moczowego, może być nazwany rakiem. Rak jest nowotworem złośliwym wywodzącym się z tkanki nabłonkowej. Ale są też inne nowotwory złośliwe, które nie powstają z nabłonka, na przykład powstają z tkanki kostnej, wtedy mówimy o mięsakach kościopochodnych. Jeżeli wywodzą się z chrząstki, to mówimy o chrzęstniakomięsakach. Jeżeli jest to nowotwór, który rozwija się w mózgu, mówimy na przykład o glejaku, a więc z punktu widzenia nomenklatury medycznej nie są to raki, aczkolwiek są to również nowotwory złośliwe. Wszelkiego rodzaju, wszelkie typy białaczki, nowotwory krwi również nie są z punktu widzenia nomenklatury rakiem. Pamiętajmy, że rak to jest tylko ten nowotwór, który wywodzi się z tkanki nabłonkowej.
Dziś chcemy mówić o raku płuc, raku płuca. Panie doktorze, skąd ten rak się pojawia w naszym organizmie?
No, my do końca niestety nie znamy przyczyn powstawania raka płuca. Możemy mówić o najczęstszych czynnikach ryzyka. No i tutaj bezapelacyjnym, najczęstszym czynnikiem ryzyka jest paranety to. Proszę Państwa, dane epidemiologiczne są nieubłagane. Na 90, na 100 chorych na raka płuca, 92, 95 to przewlekli palacze. I wszystko to, co pan profesor powiedział, można wpisać również w powstawanie raka płuca. To znaczy, tu też musi być ta komórka jedna, jedyna, która z różnych przyczyn, na przykład działania czynników ryzyka, uległa mutacji, zaczęła się niepohamowanie mnożyć. Na to trzeba wielu lat ekspozycji na czynnik ryzyka i ekspozycji na powstanie nowotworu. Dość powiedzieć, że my, onkolodzy, jesteśmy w stanie znaleźć guz nowotworowy, no, kiedy on ma średnicy gdzieś około kilku milimetrów, mniej więcej jednego centymetra. Mniejsze często nam po prostu umykają. No i tutaj na całym świecie, powiedziałbym, nowotwór płuca jest nowotworem jednym z najczęstszych co do występowania. W Polsce jest on na drugim miejscu, zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Ale jest to ciągle, nie tylko w Polsce, ale również w Europie i na całym świecie, najczęstsza przyczyna zgonów z powodu nowotworów. Czyli gdybyśmy mieli zapytać, jaki nowotwór najczęściej powoduje zgon, to bezapelacyjnie rak płuca. U nas w Polsce co trzeci mężczyzna umierający na raka umiera właśnie na raka płuca. A zatem to traktujemy to jako wielki problem. Wielki problem, przy którym powiedziałbym, postępy leczenia, aczkolwiek są olbrzymie, jeżeli chodzi o nowotwory w ogóle, są olbrzymie, jeżeli chodzi o metody operacyjne, są olbrzymie, jeżeli chodzi o nowe leki, no o tyle w raku płuca akurat tego dużego postępu nie ma. My ciągle widzimy, że to pięcioletnie przeżycie, wokół którego zawsze mierzymy skuteczność leczenia, jest ciągle niestety bardzo, bardzo, bardzo niskie. A nowotwór, dla którego profilaktyka, bo o tym za chwileczkę będziemy mówić, jest właściwie najprostsza, jaką sobie tylko wymarzyć można. Najprostsze, ale jednocześnie jakże trudne do wprowadzenia, nie tylko w Polsce, na całym świecie. Mówię o paleniu papierosów, prawda? Bo to jest podstawowa profilaktyka raka płuca. Nie palić. I to rzecz trudna do zrozumienia, a nawet jeżeli jest zrozumiała, to jest niestety trudna do realizacji. W paleniu papierosów rzeczywiście to uzależnienie od nikotyny, bo tą substancją, która uzależnia, jest nikotyna. To ona, dostając się do obiegu, krwiobiegu naszego, w przeciągu kilku sekund, właściwie powoduje to uczucie zadowolenia, powoduje to uczucie nasycenia głodu nikotynowego. No i to jest to uczucie, za którego palacz bardzo często zapomina o podstawowych prawidłach profilaktyki.
Czy możemy powiedzieć, że rak płuca to jest choroba cywilizacyjna? Czy to, że to jest choroba, która właśnie jest chorobą naszą, chorobą XXI wieku? Czy to jest, tak jak pozostałe nowotwory, choroba, która jest z nami od zawsze?
To jest choroba, która jest z nami może nie od zawsze, ale od jakiegoś czasu. Na pewno nie jest ona chorobą lat ostatnich, bo ona tak naprawdę pojawiła się na początku XX wieku. Natomiast chorobą cywilizacyjną jest o tyle, że bezapelacyjnie od kilkudziesięcioleci jest w czołówce wszystkich zachorowań, jest w czołówce zgonów z powodu choroby nowotworowej. No i wobec absolutnego rozpowszechnienia nałogu i w Polsce, i w płci męskiej, i u płci żeńskiej, no jest tym problemem, powiedziałbym, na dzisiaj numer jeden i na pewno problemem cywilizacyjnym. No bo praktycznie na dzisiaj dostęp do wyrobów nikotynowych jest niestety ciągle bardzo szeroki i ta edukacja, o której ciągle mówimy, ciągle zbyt mała. No bo cóż z tego, że na paczce papierosów jest napisane, że papieros zabija, że jest przyczyną przedwczesnych śmierci. Jak jest to, powiedziałbym, pewien oklepany slogan, z którego właściwie dzisiaj palacz sięgający po papierosy niewiele sobie robi. My musimy znaleźć różne sposoby dotarcia do ludzi, do palaczy, żeby najlepiej, a zwłaszcza do młodych ludzi, żeby najlepiej tego nałogu nie zaczynać w ogóle, bo naprawdę jest trudny do rzucenia. A jak się go już zaczęło, to naprawdę warto się z nim pożegnać, a że jest to możliwe, to mamy na to wiele przykładów.
No właśnie, niestety palenie tytoniu jest taką oznaką, szczególnie u młodych, jakiejś dojrzałości, jakiegoś takiego bycia na fali, a tak naprawdę no, jest zgubnym nawykiem, który prowadzi w prostej drodze no, do śmierci.
No zdecydowanie, ja mam wrażenie i nad tym pracujemy, bo jesteśmy z naszym programem edukacyjnym w wielu szkołach. Ja zawsze tam mówię, że palenie to już chyba dawno nie jest atrybut dorosłości. Ja czasami używam daleko idącego sformułowania. To jest atrybut braku dorosłości i braku dojrzałości. Jeżeli młodemu człowiekowi dzisiaj imponuje papieros w ręku, no to ja się pytam, dlaczego? Skąd są te wzorce? Dlaczego młody człowiek wiąże dorosłość i to, żeby szpanować w środowisku rówieśników paleniem? Na dzisiaj, mam wrażenie, powinna być moda na niepalenie, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Ja wśród tych młodych ludzi postrzegam dzisiaj awangardę naszych postępowań, awangardę naszej edukacji. To ci młodzi ludzie, którzy zrozumieją w końcu, co tak naprawdę powinno być atrybutem dorosłości. Atrybutem dorosłości powinna być mądrość i doświadczenie młodego człowieka w tym, że powie nie, ja nie będę palił. To jest nikomu do niczego niepotrzebne. Atrybutem dorosłości musi być ta decyzja. Ta decyzja wśród rówieśników. Palcie sobie. Ja palił nie będę.
A co z tymi, którzy, możemy powiedzieć, wyssali nikotynę z mlekiem matki?
No tym jest na pewno dużo trudniej, no bo niestety w wielu domach nie jest to traktowane w jakiś sposób naganny. W wielu domach młodzi ludzie, skoro palą, rodzice to bardzo szybko również dołączają do osób z nałogiem. No i tutaj ten problem jest oczywiście dużo szerszy. Tutaj trzeba działać zarówno na rodziców, żeby przynajmniej tego nałogu nie przekazywali swojemu potomstwu, a przede wszystkim na tych młodych ludzi. To właśnie oni mają być awangardą również swoich domów. To oni mają wyjść ze szkoły, mają wyjść, nie wiem, ze świątyni i powiedzieć w domu, mamo, tato, nie palcie. To jest bez sensu. Rzućcie to. Miejcie na uwadze swoje zdrowie, ale również zdrowie moje, waszego dziecka.
Tym bardziej teraz, kiedy no, na pewno słuchają nas tacy nasi radiosłuchacze, którzy od lat właśnie sięgają po papierosa, którzy przez wiele lat z tym nałogiem walczą albo nie walczą, zmagają się w większym lub mniejszym stopniu. Panie profesorze, w jaki sposób rozpoznać objawy raka i pytanie, czy kiedy już te objawy u siebie zaobserwujemy, czy to już nie jest troszeczkę za późno?
To jest doskonałe pytanie. Należy wspomnieć, że rak płuca przez długi czas rozwija się w sposób bezobjawowy. Na tym polega jego podstępność, na tym polega jego trudność w zdiagnozowaniu wczesnym i później w skutecznym leczeniu. Dlatego przez wiele lat próbowano ustalić, w jaki sposób można wykryć raka płuca w fazie bezobjawowej. I temu służą wszelkiego rodzaju programy profilaktyczne, na przykład niskodawkowa tomografia komputerowa, która pozwala na wykrycie guza we wczesnej fazie, kiedy on ma kilka zaledwie centymetrów średnicy i nie ma jeszcze żadnych objawów przerzutów do węzłów chłonnych czy przerzutów do odległych narządów. Natomiast to, co powinno zwrócić uwagę, że może w moim organizmie rozwijać się nowotwór w płuca, to jest przede wszystkim zmiana charakteru kaszlu. Kaszel, który do tej pory, jak u każdego palacza, był zwyczajowo rozpoznawany i pojawiał się w godzinach rannych, nie będąc niczym nadzwyczajnym, obecnie staje się zupełnie inny. Ma inny charakter, inną barwę, inny dźwięk, staje się częstszy, dokuczliwy. To powinno zwrócić uwagę, szczególnie u członków rodzin mieszkających z tą samą osobą, powinno być takim elementem wyzwalającym uwagę i niejako wskazującym na konieczność wizyty u lekarza w tej sprawie. Kolejnym objawem mogą być nawracające infekcje dróg oddechowych, które mimo, że są prawidłowo leczone, nawracają i potęgują się z przebiegiem czasu. Dalej może pojawić się krwioplucie, czyli odkrząkiwanie śluzu wraz z domieszką krwi. To powinno zwrócić również uwagę i wiązać się z wizytą u lekarza. Objawami późnymi, które wskazują na to, że nowotwór może być już w fazie zaawansowanej, jest chrypka świadcząca o naciekaniu nerwu krtaniowego wstecznego. To jest ból w klatce piersiowej, który wynika z wychodzenia nowotworu poza płuco, wrastania tego guza nowotworowego w ścianę klatki piersiowej. Może to być także obrzęk szyi i twarzy związany z zaburzeniem spływu krwi żylnej z głowy i górnej części tułowia. Ważne są także objawy ewentualnych przerzutów do środkowego układu nerwowego, a więc bóle głowy, a więc zaburzenia widzenia, czy też bóle kostne spowodowane przerzutami niestety do układu kostnego, które są częste. Krótko mówiąc, uratować chorego można wówczas, jeżeli uda się wychwycić raka płuca w fazie bezobjawowej, kiedy jeszcze nie są objawy nasilone. Natomiast jeżeli rak płuca manifestuje się określonymi objawami, szczególnie późnymi, to wówczas rozpoznanie choroby jest rozpoznane, możemy rozpoznać chorobę zaawansowaną, wówczas leczenie jest znacznie bardziej złożone, znacznie trudniejsze, wiąże się z dużymi perturbacjami zarówno dla chorego, jak i dla Narodowego Funduszu Zdrowia ze względu na rosnące koszty i nie zawsze bywa skuteczne. Więc kluczem w walce z rakiem płuca jest jak najwcześniejsze rozpoznanie tej choroby.
Czyli odpowiednie rozpoznanie w odpowiednim czasie tego nowotworu nie musi być wyrokiem śmierci.
Oczywiście, że nie. Jeżeli mamy tak zwany pierwszy stopień zaawansowania, kiedy guz nowotworowy nie przekracza 3 cm, kiedy nie ma przerzutów do okolicznych węzłów chłonnych czy przerzutów odległych, możemy wykonać operację doszczędną takiego nowotworu i zagwarantować, że chory przeżyje w 80-85%. Będzie wyleczony z tej choroby. Natomiast warunkiem podstawowym jest to, żeby taki nowotwór zdiagnozować w tej fazie, która jeszcze nie da żadnych objawów. Chory nie będzie wiedział, że taki nowotwór w sobie już ma.
Ojcze Wacławie, ja chciałbym na temat tego wyroku. My nie dajemy wyroków. Wyroki to w sądach.
No właśnie, ale
rozpoznanie.
No właśnie, ale dla wielu ludzi, kiedy już dostaje skierowanie do poradni onkologicznej albo do szpitala onkologicznego, kiedy słyszy to, że ma się pojawić, bo pojawiają się zmiany nowotworowe, bo jest jakieś podejrzenie, że to może być nowotwór, dla wielu jeszcze to myślenie sprzed wielu lat, dziś już wiadomo, że technika, medycyna poszła bardzo do przodu, ale dla wielu to cały czas brzmi właśnie jak wyrok.
No i nade wszystko musimy to zmienić. I to, o czym mówił pan profesor, nie bagatelizujmy żadnych objawów, prawda? To są tak zwane objawy, jeszcze będziemy o tym pewno dzisiaj mówić, objawy czujności onkologicznej, no w raku płuca pan profesor je opowiedział. Ja chcę tu zwrócić uwagę zwłaszcza na te częste infekcje. Wpiszmy to w taki kontekst zwykłego pacjenta. Mamy oto pacjenta, nie wiem, płci męskiej albo żeńskiej, 60-latka, który od 40 lat pali paczkę papierosów dziennie. I to, co pan profesor powiedział, on ma swój charakter kaszlu, prawda? Jeżeli pacjent i rodzina widzi, że ten charakter kaszlu wyraźnie uległ zmianie, to już jest pierwszy sygnał. Nie czekajcie państwo. Te częste infekcje, rzeczywiście znów 60-paroletni pacjent palacz od wielu lat i nagle w przeciągu 2, 3, 4 miesięcy ma 3. czy 4. infekcję płucną, to się najczęściej nie dzieje bez przyczyny. I to jest apel nasz z panem profesorem nie tylko do pacjentów, ale również do naszych kolegów POZ. Wykaźcie tę czujność, wdrożcie diagnostykę. Tutaj idzie o życie ludzkie, prawda? Tutaj chodzi o to, żeby to, co pan profesor powiedział, jak najwcześniej rozpoznać, bo wczesne rozpoznanie to dużo większe szanse na radykalne leczenie. My oczywiście u wielu pacjentów chcielibyśmy przystępować u tych pacjentów z opcją czy strategią pełnego wyleczenia z choroby. To, co pan profesor powiedział, to nie zawsze jest możliwe. No, ale czasami stosując nawet leczenie paliatywne, udaje nam się tym pacjentom przedłużyć życie o kilka, czasami kilkanaście lat. W związku z tym naprawdę warto. I trzeba właśnie skończyć z tym takim magicznym myśleniem. A no, jak już do poradni onkologicznej, to właściwie już chyba nie mam po co iść. Absolutna nieprawda. Jak najszybciej iść, jak najszybciej skorzystać z możliwości diagnostycznych. To, co ojciec powiedział, olbrzymi postęp. No, dzisiaj pacjenci z nowotworem płuca muszą mieć tomografię komputerową. Większość z nich ma badanie PET-a, czyli pozytronowej emisyjnej tomografii, kiedy sprawdzamy, jaki jest stopień zaawansowania. Dzisiaj musimy najpierw zweryfikować, jaki to typ nowotworu, bo niektóre leczy się operacyjnie, a niektórych operacyjnie się nie leczy. To jest na dzisiaj szczegółowa diagnostyka i to jest to dzisiaj to najnowocześniejsze podejście do pacjenta. Wielu z nich możemy nawet zaproponować tak zwane personalizowane leczenie, to znaczy leczenie wynikające z badania ich własnej tkanki nowotworowej.
To jeżeli już jesteśmy przy tym takim magicznym myśleniu, to czy jeżeli byłem palaczem przez lat 15, 10, nie wiem, jakkolwiek, czy to czynnym, czy to biernym, ale teraz wszedłem w myślenie i tam, że tak powiem, wszedłem w zdrowy styl życia, biegam, uprawiam jakieś sporty, zdrowo się odżywiam, to czy ryzyko raka ode mnie odeszło, czy dalej jestem w grupie ryzyka?
No, magiczne myślenie polega na tym przede wszystkim, że wszystkich to dotyczy, tylko nie mnie. I z tym trzeba po prostu zacząć walczyć. Oczywiście, my wszyscy walczymy o zmianę trybu życia. No, ale my dzisiaj możemy powiedzieć, że pacjent, który przestał palić, tak naprawdę po 15 latach, no, przestaje u niego działać ten czynnik ryzyka. Czyli zobaczcie państwo, jak długo trzeba czekać, żeby ten podstawowy czynnik ryzyka przestał być groźny dla byłego palacza. Nad tym trzeba popracować. Tak jak mówię, najlepiej w ogóle nie zaczynać. No ale jak się już rzeczywiście w ten nauk weszło, to starać się go zwalczyć. Ale tak jak mówię, dobrodziejstwa rzucenia tego nałogu pojawiają się po jakimś czasie. Ale oczywiście to ryzyko jest dużo mniejsze. Jeżeli zmienimy tryb życia, jeżeli zmienimy, odrzucimy nałóg palenia, jeżeli będziemy stosować nie tylko w tym nowotworze, ale w wielu innych wszystkie pewne tezy kodeksu walki z rakiem, o którym w przedmyśle będziemy mieć okazję powiedzieć, no to o to właśnie chodzi. To jest tak zwana profilaktyka pierwotna. Znając czynniki ryzyka, umiejętnie eliminujmy z naszego życia. No oczywiście zdajemy sobie sprawę, że zjawisko choroby nowotworowej nie zniknie. Naraz. Nie zniknie szybko, na pewno długie lata jeszcze będzie z nami. No ale chodzi o to, żeby to ryzyko dotknięcia nas chorobą nowotworową było dużo, dużo, dużo mniejsze.
Panie profesorze, to w jaki sposób leczy się chorobę raka płuca?
Rak płuca jest leczony w tej chwili w sposób skojarzony. Mamy kilka metod leczenia. To jest przede wszystkim leczenie operacyjne, to jest nowoczesna radioterapia, to jest chemioterapia, czyli podawanie leków ogólnie do krwi lub doustnie, które niszczą tkankę nowotworową. Możemy także stymulować własny układ odpornościowy, czyli zastosować immunoterapię, ewentualnie stosować leki ukierunkowane molekularnie, które zaburzają szlak metaboliczny danego nowotworu. Natomiast, żeby wdrożyć określony sposób leczenia, musimy wiedzieć, z jakim nowotworem walczymy, jaki jest stopień zaawansowania tego nowotworu i jaka jest wydolność ogólna pacjenta, jaka jest jego kondycja, jakie jest jego zdrowie. Musimy bowiem pamiętać, że rak płuca najczęściej występuje u osób starszych, które przez wiele, wiele lat paliły papierosy i te towarzyszące schorzenia, głównie mam tu na myśli przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, chorobę niedokrwienną serca, nadciśnienie tętnicze, one w jakimś sensie determinują możliwości naszego agresywnego leczenia przeciwnowotworowego. W najprostszy sposób można powiedzieć, że leczenie operacyjne jest leczeniem z wyboru we wczesnych stadiach zaawansowania nowotworu i należy wyciąć anatomicznie część płuca zawierającą guz nowotworowy. Najczęściej usuwa się płat płuca. W większości ośrodków w Polsce w tej chwili, także u nas w Centrum Onkologii, wykonuje się to z jednego małego cięcia 4-5-centymetrowego, tak zwanego mini dostępu, który pozwala na to, że po 3 dniach pacjent jest zdolny do opuszczenia szpitala, ma niewielkie dolegliwości bólowe, nie może być uruchomiony w zasadzie następnego dnia i gotowy do przyjęcia następnego leczenia, jeżeli takie leczenie jest niezbędne. To są tak zwane operacje nazywane kiedyś przez dziurkę od klucza. W tej chwili one są już bardzo popularne i stosowane w wielu ośrodkach. Radioterapię stosujemy wówczas, kiedy w zamiarze radykalnym, jeżeli istnieją przeciwwskazania do leczenia operacyjnego wczesnych faz nowotworowych, ewentualnie stosujemy ją w skojarzeniu z chemioterapią, jeżeli mamy do czynienia z zaawansowaniem lokoregionalnym, czyli tam, gdzie nie mamy jeszcze przyrzutów odległych, ale gdzie na operację chirurgiczną już jest za późno. No i z kolei mamy jeszcze w zanadrzu leczenie systemowe, zarezerwowane dla zaawansowanych faz nowotworowych, kiedy mamy przerzuty odległe. Wówczas możemy zastosować różne schematy chemioterapii, czyli leków cytostatycznych, które krążąc we krwi niszczą komórki nowotworowe. Możemy też zastosować sposób stymulacji własnego układu odpornościowego. Mówię tutaj o immunoterapii. Ta metoda wymaga pewnego czasu, żeby zaślepione jak gdyby przez nowotwór komórki odpornościowe organizmu z powrotem zaczęły postrzegać nowotworową tkankę jako coś obcego i zaczęły ją niszczyć. Ważne jest to, żeby nad sposobem leczenia pacjenta czuwał zespół wielodyscyplinarny od początku, żeby zarówno onkolog, radioterapeuta, chirurg zajmujący się leczeniem operacyjnym raka płuca, doradca pacjenta, radiolog, patomorfolog, który może doradzić odnośnie określonych badań molekularnych czy też badań histochemicznych danego guza, żeby ten zespół ukierunkował od początku pacjenta na jaką skojarzoną formę terapii pacjent powinien liczyć, która terapia kiedy będzie zastosowana i przez kogo, w jakim okresie czasu. Jest to niezmiernie ważne, ponieważ poszczególne cykle leczenia gwarantują właściwą skuteczność leczenia. Nie może być tak, że pacjent po zakończeniu określonej formy terapii będzie miał nieuzasadnioną przerwę, ponieważ będzie musiał czekać w kolejce na kolejną terapię lub na kolejne badanie, które do tej terapii będzie go uprawniało. W związku z tym bardzo ważna jest tutaj synchronizacja działania, zarówno jeżeli chodzi o diagnostykę po poszczególnych fazach leczenia, jak i o samo leczenie. Tutaj naprzeciw temu, co mówię o diagnostyce i leczeniu raka płuca, wychodzi koncepcja tak zwanych ośrodków narządowych, specjalistycznych, tak zwanych unitów. W naszym ośrodku w Centrum Onkologii w Bydgoszczy funkcjonuje już taki ośrodek narządowy dotyczący skojarzonego leczenia raka piersi. Jesteśmy na ukończeniu certyfikacji, jeżeli chodzi o leczenie i diagnostykę i złożone leczenie raka płuca. Wydaje mi się, że tego typu działanie, w którym ogniskować się będzie zarówno diagnostyka, jak i leczenie określonych nowotworów zlokalizowane w określonym narządzie, gdzie istnieje całe spektrum możliwości diagnostycznych, terapeutycznych, rehabilitacji i obserwacji po leczeniu, jest przyszłością i powinno być stosowane w jak najszerszym zakresie w wielu miejscach w naszym kraju. Rozproszone leczenie, czy rozproszona diagnostyka, która odbywa się w wielu szpitalach, powinna być już w tej chwili ograniczona i nie powinna być często używana. Tam, gdzie to jest możliwe, powinno się skonsolidować postępowanie diagnostyczne i leczenie, szczególnie nowotworów tak istotnych jak rak płuca, w jednym miejscu. Wtedy ta synchronizacja diagnostyki i leczenia odnosi znacznie większe i korzystniejsze dla pacjenta skutki.
Bardzo dziękuję. minuta po godzinie 22. Rak płuc, profilaktyka, wykrywanie i leczenie są tematem naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Za chwilę właśnie dojdziemy do tej profilaktyki, o wykrywaniu i leczeniu już żeśmy sobie powiedzieli. Naszymi gośćmi są pan profesor doktor habilitowany nauk medycznych Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii imienia profesora Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, pan doktor nauk medycznych Tomasz Mierzwa, koordynator Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia tegoż centrum oraz pan doktor Przemysław Przybylski, wiceprzewodniczący Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Taka nadzieja, ta co w nas od dziecka śpi. Póki wiatr pomyślny wieje, czas żyć, czas pięknie żyć. Jaki wiatr, taka pogoda, bawi nas urodą chwil. Ująć nic i nic tu dodać. Czas żyć, czas pięknie żyć. Pięknie żyć to znaczy być. Dzień i noc widzieć w kolorach. Pięknie żyć to znaczy być. Wszędzie tam, gdzie ty. Pięknie żyć to znaczy być. Takie miłości, które nam zabiera czas. Póki w nas szaleństwo gości, czas żyć, czas pięknie trwać. Jaki wiek, taka nostalgia, łączy się przyszłości nić. Kusi nas wydarzeń magia. Czas żyć, czas pięknie żyć. Pięknie żyć to znaczy być. Dzień i noc widzieć w kolorach. Pięknie żyć to znaczy być. Wszędzie tam.
No właśnie, pięknie żyć. Co zrobić, żeby pięknie żyć, a przede wszystkim zdrowo? Rak płuc, profilaktyka, wykrywanie i leczenie to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. W naszym studio goście pan profesor doktor habilitowany nauk medycznych Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy, doktor nauk medycznych Tomasz Mierzwa, koordynator Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia tegoż centrum oraz pan doktor Przemysław Przybylski, wiceprzewodniczący Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. No właśnie, ta profilaktyka teraz. Powiedzieliśmy o leczeniu, powiedzieliśmy o wykrywaniu, ale co zrobić, żeby nie trzeba było leczyć, czyli żeby jak najszybciej wykryć ewentualnie tego raka, jak co zrobić, żeby właśnie ta profilaktyka, która, tak jak żeśmy sobie powiedzieli w pierwszej części naszego programu, no, jest dużo tańsza niż później leczenie, ale jak wiadomo, nie o pieniądze tutaj chodzi, jeżeli mówimy o zdrowiu ludzkim. Panie Przemysł.
Jednym z elementów nowoczesnej, skutecznej medycyny to przede wszystkim profilaktyka i jeśli patrzymy w przyszłość, to największa inwestycja, która się może nie od razu zwraca, ale najbardziej procentuje, to inwestycja w zdrowie człowieka, żeby był zdrowy, świadomy swojego stanu, ale również no, każdy posuwa się z wiekiem, to również powinien mieć świadomość badań screeningowych, a ci, którzy z różnych przyczyn mają dolegliwości, czy mogą być w grupie ryzyka, to powinni również ze szczególnością być wyczuleni na ewentualne skutki swojej nieroztropności, chociażby tu myślimy o palaczach, o których już i wspomniał pan profesor i pan doktor. Program, który teraz realizujemy w województwie kujawsko-pomorskim, nie jest to jedyny, pierwszy program. Mamy już pewną tradycję, pewne doświadczenie. Te pieniądze przekładają się na podwyższenie przede wszystkim i świadomości, a co za tym idzie i skuteczności leczenia, wyleczenia, komfortu życia. Realizowaliśmy do tej pory pakietowo różne programy, chociażby program wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, czy wczesnego wykrywania tętniaka aorty brzusznej, czy nowotworu raka piersi, które tu duże zaangażowanie pan dr Tomasz Mierzwa wykazał, jak również członu macicy. Natomiast dzisiaj jesteśmy w trakcie realizacji, wydaje się, bardzo ważnego programu, jakim jest wczesne wykrywanie i wczesna terapia nowotworu płuc. Tak jak już w pierwszej części mówiliśmy, to jest nowotwór, który działa podstępnie, o czym pan profesor w drugiej części też mówił. I często jak daje już objawy, to jest za późno na całkowite wyleczenie. I to jest kwestia tylko, żeby w odpowiednim czasie dzięki świadomości poszczególnych jednostek, które są w grupie ryzyka, podjąć ten trud, wysiłek psychiczny, czasem organizacyjny i żeby zgłosić się na badania screeningowe. W województwie kujawsko-pomorskim przeznaczyliśmy dużą pulę pieniędzy, bo aż ponad 5 milionów złotych. Te pieniądze są zaczerpnięte z Europejskiego Funduszu Społecznego, a dystrybuowane przez Regionalny Program Operacyjny w kooperacji z poszczególnymi podległymi jednostkami i samorządowi zdrowotnymi. I ideą tego programu jest to, żeby optymalnie jak najszybciej u palaczy wykryć ewentualnie zmiany nowotworowe w jak najwcześniejszym stadium. Ten program jest adresowany do populacji 4000 osób. On rozpoczął się w roku 2020. Zakończenie tego programu jest w 2023, w drugim kwartale. Do tej pory jesteśmy na półmetku tego programu. Udało się pobudzić świadomość, zachęcić. Przebadało się ponad 2000 osób. Jak wspominał w pierwszej części audycji pan profesor, już ponad 30 osób było zhospitalizowanych, postawiona została diagnoza, ba, zostało również wdrożone leczenie. Ten program jest adresowany do ludzi pomiędzy 55 rokiem życia a 74 rokiem życia, którzy przynajmniej przez 20 lat paczkę dziennie papierosów spalali. Co więcej, jednym z elementów tego programu to jest również profilaktyka polegająca na wymiarze paradygmatu edukacyjnego. Pan dr Tomasz Mierzo właśnie mówił o tych prelekcjach w szkole. Proszę państwa, w wymiarze ekonomicznym, prozdrowotnym, prospołecznym, profilaktyka jest tańsza, skuteczniejsza i przynosi lepsze rezultaty. Może ta suma przeznaczona 5 milionów na ten program brzmi horrendalnie, ale w stosunku do następstw, które niesie nierozpoznany nowotwór płuc, który jeżeli nie zostanie uchwycony w właściwej fazie, to kończy się zgonem, a jak wiemy, ten nowotwór w naszym chociażby województwie jest na jednym z pierwszych czołowych miejsc, które jest przyczyną zgonu i to często ludzi stosunkowo młodszych, czynnych jeszcze zawodowo. I stąd też powstała taka idea, żeby nie tylko ułatwić dostęp do screeningu, czyli badań przesiewowych, ale i również przez promocję tych badań zachęcić ludzi, pobudzić świadomość społeczną. I stąd też w ośrodku Centrum Onkologii, którym panowie zarządzają, pan profesor Janusz Kowalewski, który jest dyrektorem, który na co dzień również jest chirurgiem klatki piersiowej, jak również pan doktor Tomasz Mierzwa, koordynator programów profilaktycznych, pokazują, w jaki sposób skutecznie można realizować właśnie w oparciu o kampanię, o świadomość społeczną, o ten proces edukacyjny kampanii społecznej, jak dotrzeć i do tych, którzy mogą być w grupie ryzyka, ale też jak działać prewencyjnie, uprzedzająco, pokazując, jakie następstwa nie tylko na choroby serca, nie tylko na układ naczyniowy człowieka, ale przede wszystkim również na rozwój nowotworów płuc. I stąd też w dwóch placówkach, czyli w Centrum Onkologii w Bydgoszczy, jak również w naszej chwili we Wrocławku, jest realizowany ten projekt, który ma właśnie przyczynić się do jak najwcześniejszego zdiagnozowania tych elementów choroby, które w dobrym momencie uchwycone mogą zapobiec śmierci lub następstwom, które mogą doprowadzić do śmierci.
No więc jeżeli mam te 50 kilka lat, spełniam warunek, to znaczy kwalifikuję się w grupie, to znaczy przez te 20 lat mniej więcej paliłem. Co muszę zrobić, żeby wejść do tego programu?
Zarejestrować się albo poprzez stronę internetową, albo zadzwonić. Zresztą tu mówiliśmy, że panowie, pan profesor i pan doktor też poda telefony, w jaki sposób najbardziej logistycznie kontaktować się, czy tak z Centrum Onkologii w Bydgoszczy, czy również z filią. Na pewno jednym z tych elementów to jest właśnie ta determinacja. Właśnie dzisiejsza audycja, tak w cyklu telewizyjnym, jak i radiowym, ma uświadamiać, jaki to jest ważny problem. Szanowni państwo, raz w roku jeździmy na przegląd samochodu. Bo jeżeli...
Przynajmniej.
Tak, przynajmniej. Bo jeśli co 12 miesięcy nie będziemy mieli pieczątki diagnostycznej, to nam zabiorą dowód rejestracyjny, a jak spowodujemy kolizję, to nie wypłacą odszkodowania. A cóż jest życie w porównaniu, wartość życia w porównaniu do środka transportu? I często nawet, przepraszam za pewną banalność czy trywialność tego porównania, ale pokazuje, że w życiu często większą uwagę przykładamy do rzeczy, które nie są współmierne do komfortu życia i samego życia.
Za samochód trzeba było zapłacić. A za życie nie.
No właśnie. Czasem to, co kosztuje nas, to niejednokrotnie bardziej szanujemy, ale szanowni państwo, drogi ojcze, no, mówią, że wychowanie człowieka to tak jakbyśmy Mercedesa wyprodukowali i w wymiarze ekonomicznym, i w wymiarze uspołecznienia go, czy nawet w wymiarze wykształcenia, więc tu byśmy mogli polemizować, czy to jest tak za darmo. To jest bardzo duży koszt i rodziców, i społeczeństwa, i podatników, więc myślę, że trzeba by na wzór trochę może i krajów skandynawskich, gdzie są paszporty PESEL-owe, czyli jesteś w danym roczniku PESEL-a, musisz robić badania przesiewowe, chociażby kolonoskopię, EKG, prześwietlenie klatki piersiowej i myślę, mam nadzieję, że również taki screening datowany, dedykowany również do poszczególnych grup wiekowych kiedyś nastąpi w Polsce, ale projekt, o którym dzisiaj mówimy, to jest projekt do grupy celowanej, czyli tych, którzy przez wiele lat, przez 20 konkretnie palili przynajmniej paczkę dziennie papierosów i w związku z tym są w grupie bardzo dużego ryzyka. I stąd też właśnie w dzisiejszej audycji promujemy nie tylko zdrowy styl życia, że taki paradoks, Dzisiaj w Stanach Zjednoczonych odchodzi się od palenia, a przecież wiemy, że na przełomie XIX i XX wieku to właśnie ten rodzaj używki przyszedł do Europy, został wprowadzony do Europy i
był
świat cywilizowany,
tak,
odchodzi już od tego, od tej przyjemności chwilowej na rzecz prozdrowotnego stylu życia. Często dbamy o wygląd, ludzie botoksem się oszczekują, czy chodzą do klubów fitness, a często nie potrafią zapanować nad tym zmysłem używania właśnie tytoniu, który bezpośrednio przyczynia się do powikłań, do początków nowotworu, a w konsekwencji do zgonu.
No a skoro już przy pieniądzach mowa, no to ja zawsze również finansowego wymiaru używam, w jakiś sposób namawiając pacjentów do rzucenia palenia, bo po prostu nie wierzę, jak przychodzi do mnie człowiek, który mówi, że jest biedny i dlatego pali. Nie jest biedny. Proszę Państwa, paczka papierosów to jest dzisiaj 15 zł.
Średniej klasy.
Średniej klasy. Każdy palacz mówi, że ma paczkę na długo, po czym codziennie idzie kupić nową. Prawda? Czyli 7 razy w tygodniu idzie kupić paczkę za 15 zł, no to już jest ponad 100 zł w tygodniu.
Razy 4 tygodnie?
Razy 4 tygodnie to jest 400. W roku to
razy
jest
12.
Prawie 5 tysięcy. Tak. Przez 10 lat 50 tysięcy. Przez 20 lat, bo o tym mówimy, tak, że to jest ten kryterium, który można się dostać do programu profilaktycznego, to jest 100 tysięcy. 100 tysięcy to jest auto dobrej marki, średnie.
No tak, panie doktorze, ale są tacy, którzy mówią, no to pokaż mi to, ty nie palisz, to pokaż mi to twoje auto. No. To też jest argument, który do wielu nie trafia. Ale właśnie a propos tego chciałem powiedzieć, bo wy, panowie, nie jesteście teoretykami, tylko jesteście praktykami. Wielu waszych pacjentów to są ludzie, którzy właśnie, w cudzysłowie o tym też żeśmy rozmawiali, nawrócili się z palenia papierosów wtedy, kiedy, no powiedzmy sobie otwarcie, śmierć zaglądnęła im do oczu.
No, no niestety tak, ale to jest trochę późno, ale to jest najlepszy dowód na to, że można. Że to jest tylko kwestia determinacji, że to jest tylko kwestia użycia odpowiednich argumentów. No i właśnie tego, co już mówiliśmy, porzucenia tego magicznego myślenia, że to wszystkich można może dotknąć, ale przecież
nie mnie.
Ja, dlaczego ja, akurat ja, miałbym zachorować na raka płuca? Prawda? Nowotwór nie wybiera. Nie wybiera ani wśród płci, ani wśród zawodu, ani wśród wieku nawet. Właściwie nie ma wieku wolnego od choroby nowotworowej. Oczywiście nie jest to domena dzieci i młodzieży, ale one też chorują. Oczywiście rak płuca zwłaszcza jest domeną osób około 60 roku życia wzwyż. Dlatego powtórzę te kryteria, o których mówił pan doktor Przybylski. 55-74 lata. Ludzie, którzy palili, my to nazywamy 20 paczkolat. To znaczy codziennie jedną paczkę papierosów przez lat 20. Albo ci ludzie, którym się udało rzeczywiście rzucić palenie, ale nie minęło tego więcej jak 15 lat. To jest drugie kryterium. Młodsi ludzie o 5 lat, czyli zakres wiekowy 50-74 lata, ci, którzy spełniają kryteria palenia i dodatkowo mają narażenia zawodowe. To znaczy mieli zawodowy kontakt z azbestem, mieli zawodowy kontakt z krzemionką, mieli zawodowy kontakt z berylem, z spalinami, jeszcze wiele innych tam takich czynników przemysłowych. Oraz tak zwany czynnik rodzinny, to znaczy jeżeli u pacjentów od 50 do 84 roku palących ktoś w rodzinie z pierwszego stopnia powinowactwa chorował na raka płuca, to również powinni się zgłosić na badanie do programu. Podstawowym punktem tego badania jest wykonanie tomografii komputerowej, tak zwanej w skrócie NDTK, niskodawkowej tomografii komputerowej klatki piersiowej. Badanie kilkuminutowe, dodajmy w ramach programu, absolutnie bezpłatne, badanie absolutnie bezinwazyjne, absolutnie niebolesne, polegające na tym, że trzeba podjechać w specjalnym przenośniku czy specjalnym wózku do aparatu, pobyć w nim jakieś 3 do 5 minut i po badaniu. Następny aspekt to jest opis tego badania. Chcę tu podkreślić, że zatrudnieni są do tego specjaliści radiolodzy z odpowiednim przeszkoleniem, jak takie badanie profilaktyki raka płuca opisywać. No a następnie pacjenci zgłaszają się na tak zwaną wizytę wynikową. Ta wizyta wynikowa to spotkanie albo ze specjalistą pulmonologiem, albo ze specjalistą chirurgii klatki piersiowej. To on, wręczając wynik tomografii komputerowej, pacjentowi jednocześnie daje komentarz. Albo no niestety stwierdziliśmy u pana zmianę, którą musimy diagnozować, bo to, uwaga, może być nowotwór. No i wtedy te badania, o których mówił pan profesor Kowalewski, muszą być wykonane. Albo, uwaga, mamy u pana jakąś zmianę, która musi pozostać pod kontrolą. No i wtedy to już lekarz decyduje, czy to kontrolne badanie ma być wykonane za 3, za 6 czy za 12 miesięcy. Stąd, co pan doktor Przybylski powiedział, oczekujemy 4 tysięcy pacjentów na to badanie, ale badań chcemy u nich wykonać łącznie 10 tysięcy, bo znakomita część z tych osób będzie musiała mieć badanie, wykonane badanie kontrolne. No i to jest, bym powiedział, sól, to jest ta podstawa tego programu. Chodzi o to, żebyśmy jak najwcześniej wykryli zmiany nowotworowe, żeby po prostu, po pierwsze, zwiększyć odsetek resekcyjności tego nowotworu, resekcyjności, to znaczy możliwości ich usunięcia chirurgicznego. No a po drugie, w końcu poprawili efekt epidemiologiczny, czyli żebyśmy spowodowali, że z powodu raka płuca umierać tych ludzi będzie zdecydowanie mniej.
Czyli z tego, co dobrze rozumiem, jeżeli mam jakieś przesłanki ku temu, że mogę do programu się zakwalifikować, to wypełniam specjalną ankietę na stronie internetowej i po tym już ostatecznie
albo
mogę stwierdzić
telefonicznie. Kontaktuję się telefonicznie. Ja
czy jestem teraz zakwalifikowany, czy
podajmy może ten numer telefonu, dobrze, do Centrum Onkologii w Bydgoszczy. To jest kierunkowy 52 3743 920. Tam odezwą się panie ze specjalnie zorganizowanego Biura Programów Przesiewowych.
Ten numer jeszcze będzie się pojawiać w naszej audycji. Przypomnę, 52 374 39 20.
Tak,
jeszcze ten numer.
Profilaktyka prewencyjna jest o tyle też ważna, że według prognoz Ministerstwa Zdrowia mapowania zdrowotnego przewidywane jest, że w roku 2029 będzie rozpoznane 33 tysiące nowych przypadków raka płuc. I patrząc z perspektywy tej przesłanki, warto już dzisiaj podjąć ten trud, a zwracam się szczególnie do tych, którzy z różnych przyczyn gdzieś tam może popadli w ten nauk. Z jednej strony, ażeby poprzez świadomość następstw, które ich czekają, o czym panowie, pan profesor, pan doktor mówił, ale również do tych, którzy gdzieś są w środowisku może palenia biernego, żeby mieli świadomość, że to również jest przesłanka do tego, że kiedyś może będą bardziej podatni na skorzystanie z tego nałogu. I w tym wymiarze typowo już edukacyjnym, żeby pokazywać, jakie nie tylko niesie niebezpieczeństwa, ale jakie skutki pokoleniowe. I myślę, że to jest również ważny czynnik dedykowania tego programu.
Czy jeżeli nie mieszczę się w 100% w tym programie, no bo no, program dotyczy mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.
Kujawsko-pomorskiego,
przepraszam. Mieszkałem w zachodnio, dlatego tak zostało. Kujawsko-pomorskiego, ale właśnie jestem z innego województwa, albo nie mieszczę się w tych barierach wiekowych, ale mam jakieś no, przesłanki ku temu, że właśnie paliłem papierosy czy coś takiego. Mogę zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego i poprosić go o takie badania.
Nawet powinien. Każdy, który ma taką wątpliwość, do lekarza POZ-u, to również w tym programie apelował bodajże chyba pan profesor czy pan doktor, żeby lekarze podstawowej opieki zdrowotnej nie bagatelizowały przesłanek, z którymi przechodzą pacjenci. I jak wiemy, dzięki pakietowi onkologicznemu jest lepszy dostęp do wysokospecjalistycznej diagnostyki i potem leczenia czy operacyjnego, czy skojarzonego. Stąd też każdy niepokojący sygnał, nawet jeśli screeningowo nie mieszczą się w grupie docelowej, czyli nie spełniają tych parametrów 55 i 74 lat granicznych, czy nie byli palaczami przez 20 lat paczki papierosów, czy już minęło 15 lat od tego faktu, to każdy niepokojący objaw trzeba zgłaszać do lekarza pierwszego kontaktu, żeby on dalej pokierował na ścieżkę diagnostyczną, żeby wykluczyć ewentualność w fazie pierwszego rozwoju.
Czyli nie bójmy się lekarzy pierwszego kontaktu.
Walczmy z mitami, o czym już tu dzisiaj było mowa w audycji, że wizyta u onkologa jest to wyrokiem. Ja bym powiedział odwrotnie przez paradygmat, że wizyta w poradni onkologicznej często może pokazać, że uchroniliśmy się wyroku.
Dokładnie. Rak płuc, profilaktyka, wykrywanie i leczenie to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Naszymi gośćmi są pan profesor doktor habilitowany nauk medycznych Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii imienia profesora Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, doktor nauk medycznych Tomasz Mierzwa, koordynator Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia tegoż centrum oraz pan dr Przemysław Przybylski, wiceprzewodniczący Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. A ja gorąco i serdecznie teraz zapraszam wszystkich naszych radiosłuchaczy do tego, żeby włączyć się do współtworzenia naszej audycji, do zadawania pytań, do komentowania tego problemu. 56 655 23 55 i 56 655 23 56. Dla użytkowników telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy kierunkowy do Polski 48, a następnie 56 655 23 60 23 33, przepraszam, i 56 655 23 66.
Bo nie zdążysz z ripostą na tysiące pytań i zarzutów. Każdy dialog z pokusą kończy się omamieniem. Ulegasz i poddajesz się, by nie ulec i nie upaść. Powtarzaj słowa te. Nie gadam z pokusą, moja dusza należy do Chrystusa. Nie gadam z pokusą, moja dusza należy do Chrystusa. Mówi zawsze Jan Budziaszek, nie gadam z pokusą, bo już kiedyś omamiła mnie. Z różańcem w ręku pracuję nad duszą, pragnę ratować życie swe, by nie ulec i nie upaść. Powtarzam słowa te. Nie gadam z pokusą, moja dusza należy do Chrystusa. Nie gadam z pokusą, wyrzekam się szatana i wszystkiego złego, co prowadzi mnie do grzechu. Uwielbiam mego Boga i święte imię Jezus, tylko do Niego należy dusza ma. Nie gadam z pokusą,
nie gadam z pokusą,
moja dusza należy do Chrystusa. Nie gadam z pokusą,
nie gadam z pokusą,
moja dusza Chrystusa.
Na antenie Radia Maryja rozmawiamy na temat raka płuc, jego profilaktyki, wykrywania i leczenia. Naszymi gośćmi są pan profesor doktor habilitowany nauk medycznych Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy, doktor nauk medycznych Tomasz Mierzwa, koordynator Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia tegoż centrum oraz pan doktor Przemysław Przybylski, wiceprzewodniczący Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Odbieramy telefony od naszych słuchaczy. Halo, Radio Maryja. Halo? Prosimy bardzo.
Ja?
Tak, prosimy bardzo.
PO?
Tak, teraz pan.
Co to PO je?
Halo? Prosimy.
Halo?
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże, do rozmowy niedokończone.
Tak, prosimy bardzo, jest pani na antenie.
Ja, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam takie pytanie. Ja jestem ciągle przeziębiona, ciągle albo mam jakieś, albo półpaśce, albo opryszczki i miałam też COVID. Więc pani doktor pierwszego kontaktu stwierdziła, że mogę po prostu badania takie rutynowe powinnam zrobić po pół roku. Po pół roku oczywiście miałam termin do pulmonologa, skorzystałam z tego i dostałam skierowanie na tomografię komputerową. I teraz okazało się, że dostałam znowu COVID, czyli nie wykonałam tej tomografii. Przesunięto mi to badanie na o miesiąc. Czy nie za wcześnie? Chciałam się zapytać.
Mhm, dziękujemy bardzo pani Alicjo. Wszystkiego dobrego. Panowie?
Wydaje mi się, że jeżeli to jest badanie, które ma wyjaśnić, dlaczego są określone objawy, to można je zrobić. Nie powinno być tutaj przeszkody, że pani przebyła infekcję COVID. Jeżeli nie ma następstw istotnych typu gorączka, czy uporczywy kaszel, czy osłabienie, czy duszność w przebiegu COVID-u nie występuje, pani teraz się dobrze czuje, to badanie tomografii komputerowej może być wykonane.
Dziękujemy panie profesorze. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Któż się do nas dodzwonił?
Witam, Mariusz z Inowrocławia. Kłaniam się, pozdrawiam wszystkich. Tam panowie mówili o tym, że prowadzą też zajęcia w szkołach. I tak ja się też zastanawiałem nieraz nad tym, że młodzież, dzieci palą. Jest mnie to bardzo razi. Ja tam nigdy nie paliłem. I tak przemyślałem, że jeżeli ludzie szpanują, zwłaszcza młodzi, to bardzo dobre by było przekonać, i to panom podaję pod przemyślenie, przekonać, że palenie jest cechą ludzi słabych. Natomiast młodzież bardzo imponuje im ludzie silni i ci, którzy na przykład palą, jacyś tam chuligani, czy w ogóle jacyś tam szpanerzy, uważają się za kogoś lepszych, że oni są silniejsi. Natomiast jeżeli się przekona młodzież, że palenie jest cechą ludzi słabych, słabego charakteru, to myślę, że będzie skutecznie odstręczać młodzież od palenia. Dziękuję, szczęść Boże.
Panie Mariuszu, gorąco i serdecznie dziękujemy. O komentarz.
Pozdrawiamy pana bardzo serdecznie, ale bardziej jeszcze dziękujemy za diagnozę problemową, do której się tu odniesiemy. Ma pan rację, że to jest pewien substytut dojrzałości, a w zasadzie niedojrzałości, bo człowiek dojrzały wie, co jest dla niego dobre w wymiarze tak zdrowotnym, edukacyjnym, społecznym. Natomiast papieros oprócz takiego zewnętrznego imidżu niesie wszystkie skutki ujemne, negatywne i w związku z tym warto, ażeby właśnie taka promocja zdrowego stylu bycia, ale również takiej etykiety zewnętrznej. To nie jest przejawem na pewno ani rozwoju, ani dojrzałości, ani splendoru w wymiarze dorobku, jakim dana jednostka ma czy reprezentuje. Stąd też myślę, że ten cenny głos warto warta, żebyśmy zastanowili się wspólnie, mówię tu i tych, którzy organizują ochronę zdrowia, odpowiadają, lekarze, ale również apeluję do wychowawców i tych wszystkich, którzy kształtują młodych ludzi. Myślę też tu jest znacząca rola i rodziców, ale też środków masowego przekazu, bo proszę zobaczyć, że często w książkach, w literaturze, w filmie, czy nawet audycjach publicystycznych do niedawna właśnie atrybut był przejawem męskości, czy nawet pewnego rodzaju wolności. A ja chcę tylko przypomnieć, że w latach 60. minionego wieku, jak spotykano kobietę na ulicach z papierosem, to była naznaczona, stygmatyzowana i przypisywana do jednoznacznie do określonej grupy społecznej. I wcale grupy, która nie dodawała jej ani muszu, ani w randze hierarchii społecznej nie podnosiła jej wartości.
No dzisiaj się wiele mówi o wyborze, prawda? O wolnym wyborze. I to jest najlepszy przykład. To ja wybieram, palę czy nie palę. I to, co pan Mariusz znakomicie podkreślił. Ludzie słabi wybiorą słabą metodę, prawda? I będą chcieli pokazać swoją dojrzałość poprzez właściwie dzisiaj nic nieznaczący atrybut palenia papierosa. Nauczmy się mądrych wyborów, wykorzystajmy tę wolność wyboru, no ale oczywiście nad tym musimy wszyscy popracować. Pan doktor Przybylski mówił, rodzina. Oczywiście tym trudniej oprzeć się na rodzinie, im więcej w domu jest osób, które palą, zwłaszcza rodziców. Szkoła, ksiądz, świątynia, środowiska towarzyskie, środowiska sąsiedzkie, ba, nawet lekarze i my tu jako środowisko, no czasami też musimy uderzyć się w piersi, no bo są przecież koledzy, którzy palą i no nawet powiedziałbym, troszeczkę się z tym afiszują, co jest dla mnie rzeczą, bym powiedział, no środowiskowo nie do przyjęcia. Także podkreślę, wielkość człowieka to możliwość jego wyboru, a skoro mam możliwość wyboru, to wybieram dobrą drogę. A dobra droga to nie palić, bo to jest dopiero prawdziwy wybór. A nie okłamujmy się, nawet wśród tych środowisk, o których pan Mariusz mówił, to jest czasami bohaterski wybór, prawda? To jest czasami wybór przeciwko rówieśnikom, wybór przeciwko liderowi grupy bardzo często. Ale to jest właśnie ta odwaga.
Jeśli można... Nie przypadkiem według takiego scenariusza dzisiejszy program przebiega, że najpierw pan profesor i pan doktor powiedział o następstwach, skutkach, a dopiero potem pokazujemy wartość profilaktyki. Pokazaliśmy, jak nikczemne i zgubne może być palenie papierosów i często jest to proces nieodwracalny w wymiarze rozpoznania choroby nowotworowej i na wiele nowotworów, na wiele jednostek chorobowych nie mamy wpływu. Ale akurat w tym przypadku człowiek niejednokrotnie sam na to rozpoznanie nowotworowe przez długie, długie lata pracuje.
Zresztą nie tylko chorób nowotworowych, tak. Bo dodajmy, że ten punkt uchwytu, jeżeli chodzi o palenie, jest równie istotny w chorobach układu krążenia. Zawały serca, udary mózgu. No to jest po około 100 tysięcy zdarzeń rocznie w Polsce. To są bardzo często ludzie, którzy palą. Jeżeli będziemy jeszcze mówić o kodeksie walki z rakiem, to nie jest w wielu miejscach spójny z kodeksem ludzi, którzy muszą dbać o swój układ naczyniowy. To jest palenie, to jest właściwa dieta, to jest aktywność ruchowa. To są rzeczy tak spójne, że to jest wielowymiarowe tak naprawdę decyzja na dziś.
Dziękuję bardzo. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże. Maria z Poznania.
Witam
serdecznie Maria. Ojca prowadzącego, zaproszonych gości. Ja tak myślę, tak przynajmniej z mojego doświadczenia, też moich znajomych, że myślę, że nie ma potrzeby uświadamiania nas pacjentów do tego, że powinniśmy się badać. Problem w tym, że w Polsce jest tak duża zachorowalność na nowotwory, że tak późno są wykrywane. Nie leży w tym, że pacjenci nie chcą się badać. My po prostu nie mamy do tych badań dostępu. Wielokrotnie przechodziłam niedawno też COVID-a parę miesięcy temu. Wielokrotnie prosiłam lekarkę rodzinną o to, żeby napisała mi skierowanie do kardiologa. Stwierdziła, że nie widzi takiej potrzeby. Byłam prywatnie, okazało się, że była taka potrzeba. A tak samo prześwietlenia płuc wykonywałam również na własny koszt, ponieważ miałam skierowanie od lekarza prywatnego. I tu jest właśnie ten problem, że w momencie, kiedy idziemy do lekarza prywatnie, musimy pokrywać koszty wszystkich badań, które zostaną przez niego przepisane. Natomiast barierę stanowią lekarze rodzinni, no, którzy są taką blokadą. Tak? Pacjent czuje, że coś się dzieje, lekarz rodzinny wszystko lekceważy. Nie wypisuje skierowań do specjalistów na badania, no chociażby badanie płuc, takie standardowe. No ja myślę, że w tym jest głównie problem, bo pacjentów raczej nie trzeba uświadamiać co do tego, że palenie jest szkodliwe. Ci, co palą, chyba sobie też zdają z tego sprawę, to jest dla nich nauk. Ja akurat nie palę. No i myślę, że no palenie już każdy wie, że jest szkodliwe, tak? Natomiast może warto byłoby uświadomić lekarzy rodzinnych, tak, o potrzebie wypisywania skierowań do lekarzy specjalistów. W przeciwnym razie osoba, która idzie do specjalisty prywatnie, tak jak ja, musi pokrywać wszystkie koszty dalszych badań.
Pani Magdaleno, Bóg zapłać, bardzo gorąco, serdecznie dziękujemy. No i prosimy, pan profesor co prawda apelował do już lekarzy. Dzisiaj do lekarzy rodzinnych o to, żeby gdzieś nie bali się, no ale...
No, należy przyznać, że uwaga pani jest słuszna. W pewnych sytuacjach zdarza się, że lekarze pierwszego kontaktu, lekarze POZ-ów, lekarze rodzinni bagatelizują objawy, z którymi zgłaszają się pacjenci i nie można tego wykluczyć, że tak jest. Apelowałbym o to, że w sytuacjach istotnych podejrzeń w kierunku choroby nowotworowej czy w kierunku chorób układu krążenia, takie jednak poszerzanie diagnostycznych badań czy skierowanie do specjalisty powinno zaistnieć. Wydaje mi się, że także, że współcześnie w Polsce każdy ma prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych i oczywiście sektor prywatny ma swoje miejsce w całej tej układance walce o zdrowie i życie. Natomiast tam, gdzie to jest możliwe, to świadczenia te powinny być bezpłatne. I tutaj uciekanie się do takich zdarzeń, że prywatnie można zrobić badanie, natomiast świadczenie w innym wymiarze refundowane przez NFZ napotyka na trudności, nie powinno się wydarzyć. No każdy w tej nowotworowej chorobie ma swój udział, ma też swój udział sam pacjent, jeżeli lekceważy objawy, które u niego występują, jeżeli naraża własne życie w sposób taki, że nie stroni od używek. Ma też służba zdrowia z pewnością jej niedoskonałości. Natomiast my staramy się, żeby to, co leży po naszej stronie, wykonywać jak najbardziej prawidłowo, jak najbardziej rzetelnie. I w tym kierunku powinniśmy zmierzać. Aczkolwiek apel do lekarzy pierwszego kontaktu, którzy nie są na co dzień związani z onkologią, o tę czujność onkologiczną powinien wybrzmieć jak najbardziej i powinien być słyszalny.
Bardzo.
Na tym ja chciałbym jeszcze drugi aspekt poruszyć problemu, o którym pani mówiła. Dziękujemy bardzo pani za ten telefon, bo to niebywale ważna kwestia. Natomiast z drugiej strony tym, co pani mówi, tej świadomości osób do badań profilaktycznych, no to niestety tutaj musiałbym troszeczkę polemizować, dlatego że jest pewien pakiet badań profilaktycznych, no, z których chcielibyśmy, żeby osoby korzystały, głównie panie, a niestety nie korzystają. Takim przykładem jest na przykład mamografia. Oto jeżdżą do bardzo często zakątków, wielu zakątków, do gmin mamobusy. Oto w wielu miejscach, również u nas w Centrum Onkologii, są pracownie mamograficzne dla pań w wieku 50-69 lat, żeby co dwa lata mogły zrobić mamografię i sprawdzić, czy z ich piersiami jest wszystko okej. No a niestety raptem połowa pań, które mogłyby się zgłosić, do takich badań się zgłasza. Podobna sytuacja jest w badaniu cytologicznym. No i my wielokrotnie wysyłając zaproszenia pacjentkom do tych badań, no spotykamy się z odpowiedzią negatywną. Oto nikt mi nie będzie mówił, czy ja mam się badać, czy nie. A czy z tą świadomością badań profilaktycznych też bywa różnie. absolutnie przyjmujemy pani uwagę co do.
A z drugiej strony też może być tak, że niektórzy lekarze spotykają się z nadwrażliwością niektórych pacjentów, którzy chcieliby być regularnie w całości badania
tak,
i zbyt
pan doktor,
często.
To co pan doktor Przybylski powiedział, że no są raz na rok robimy przegląd samochodu, no i są osoby, które nawet tego nie spełnią, no a są osoby takie, które by z takiego warsztatu w ogóle nie wychodziły, no i takimi też mamy do czynienia, no ale pomijając słuszną pani uwagę, chciałbym powiedzieć z drugą stronę, tak, że no, mamy czasami ofertę badań profilaktycznych, która niestety, zwłaszcza przez pani również nie jest wykorzystywana. I mamobusy stoją puste, mamografy stoją puste, możliwości są, środki finansowe z NFZ-u są, a nie ma chętnych do badania.
Ja bym chciał pani pogratulować determinacji, że mimo to, że lekarz POZ-u nie zlecił pani badania, o które pani prosiła, to jednak pani dzięki uporowi okazało się, że ma pani rację, a jeśli chodzi o lekarzy POZ-u, to proszę pamiętać, że w tym obszarze i są świadczeniodawcy samorządowi i prywatne podmioty i każdy z pacjentów, jeśli nie jest zadowolony ze świadczonych usług, to raz na miesiąc może zmienić świadczeniodawcę i warto również chodzić do takiej przychodni, do takiego lekarza, który będzie holistycznie, całościowo patrzył na problem medyczny pacjenta.
Bardzo dziękujemy. Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Elżbieta z Dolnego Śląska, 65 lat. Też zagorzała palaczka i właśnie, panie doktorze, mam takie właśnie problemy z tą klatką piersiową już od paru miesięcy. Ale z POZ-em mam tylko telefoniczne teleporady już od 2 lat. I parę razy mówiłam mojej lekarz, że bardzo mnie te żebra z przodu bolą, a jestem osobą niepełnosprawną po udarze z niedowładem lewostronnym. I nieszczęśliwą posiadaczką tętniaka aorty brzusznej i tych nieszczęsnych papierochów. I panie profesorze, w 2011 wyszło mi w prześwietleniu klatki płuc zaciemnienie w prawym rogu, w prawym górnym szczycie. Zaciemnienie. Czy to już jest jakaś też objaw powolnej choroby tej rakowej, tego płuca? I gdzie ja mogę się udać teraz z tym wszystkim? Z tym bardziej, że nie wychodzę z domu sama, jestem niepełnosprawna i nie wychodzę w ogóle z domu.
Pani Elżbieto, gorąco i serdecznie dziękujemy. Oddamy głos naszym gościom, dobrze?
Dobrze, dobrze.
Bóg zapłać, prosimy się przełączyć na odbiór.
Proszę pani, dziękuję za ten telefon. Bardzo interesująca sytuacja. Odpowiadając na pytanie, że jeżeli było jakiś objaw, zacienienie, czy też zmiana naciekowa w płucu w 2011 roku, to ona, gdyby była nowotworem, to do tej pory już by na pewno manifestowała się dosyć istotnie. Także prawdopodobnie jest to zmiana łagodna, włóknista, pozapalna, która nie jest dla pani groźna. Tak można ocenić. Natomiast oczywiście, jeżeli by była taka możliwość, to należałoby ją skontrolować, czy w ogóle skontrolować układ oddechowy za pomocą tomografii komputerowej niskodawkowej, którą w tej chwili w każdym województwie, także na Dolnym Śląsku, jest możliwe wykonać. To jest ta niskodawkowa tomografia. Ona ma w tej chwili napromienianie około 1/3 dawki zwykłej tomografii komputerowej, więc jest bezpieczna dla zdrowia. I miałaby pani pewność, że wszystko w obrębie układu oddechowego, jeżeli chodzi o obraz miąższu płucnego, jest prawidłowy.
A nade wszystko, no apeluję, o rzucenie palenia, droga no pani. No co się jeszcze musi stać? No udar, tętniak, po głosie pani słychać, że pani jest wieloletnią palaczką. No proszę się nad tym zastanowić i wziąć sobie nasz apel naprawdę do serca.
Bardzo dziękujemy. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Halo, dobry wieczór.
Witamy, szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze-Dziewica.
Teraz i zawsze. Witam księdza prowadzącego i szanownych gości.
Któż się do nas dodzwonił?
Melania z Mazowsza.
Witamy.
Mam pytanie. Pacjentka dokonała badania tomografu komputerowego klatki piersiowej i okazało się, że znajdują się zmiany poswoiste w szczytach obu płuc. Pierwsze pytanie, co to są te zmiany? Czy są to jakieś sprawy związane z przebytą kiedyś może gruźlicą, czy też zmiany po ewentualnym przebyciu choroby covidowej? Ponadto tomograf wykazał zmianę ogniskową 5 mm w płucu prawym, a w płucu lewym niespecyficzny podłopłucny guzek 4,7 i 5 mm. Czy pozostałe kwestie jak węzły chłonne, śródpiersie, wnęki płucne, wszystko w porządku, jamy opłucne wolne od płynu, serce niepowiększone, osierdzie bez nadmiernej ilości płynu, aorta również bez nieposzerzona, wszystko, czy nawet również struktury kostne bez zmian destrukcyjnych. I moje pytanie, czy powinno być po tym tomografie komputerowym zalecone badanie PET, czy nie? I kolejne moje pytanie, czy badanie PET jest wskazane dla osób, u których stwierdzono jakąś tam inną chorobę onkologiczną z racji podawania dużej ilości glukozy, no niestety aktywnej. Kolejnym moim pytaniem jest, bardzo jestem ciekawa, czy na pewno panowie profesorowie znacie metodę, ja mogę błędnie określić nazwę, Vinci, która to metoda jest ponoć rewelacyjna, nowoczesna, a u nas nie jest jeszcze refundowana i można ją wykonać, no niestety prywatnie, za ogromne, ogromne pieniądze. I czy tą metodą również można operować płuca, bo słyszałam na ten moment, że są operowani mężczyźni na prostatę. Ponoć rewelacyjne daje skutki, bo jest to po prostu, te komórki rakowe są bardzo dobrze widoczne. I chyba tylko tyle, a może aż tyle i bym bardzo prosiła o...
Pani Melanie, dziękujemy za bardzo szczegółowy opis sytuacji. Prosimy przełączyć się na odbiór, a naszych gości prosimy o odniesienie się.
Proszę pani, to może ja zacznę. Jeżeli chodzi o zmiany poswoiste, to tak najczęściej opisywane są zmiany, stare zmiany pogruźlicze. Po przebytej gruźlicy, często taka gruźlica jest przebyta i może pacjent czy pacjentka o tym nie wiedzieć. Dopiero po wykonaniu, po wielu latach badań obrazowych takie zmiany się uwidoczniają. Jeżeli one są nieduże, zwłókniałe, to nie powinny stanowić istotnego problemu klinicznego. Z tego punktu widzenia nie wymaga to żadnego dalszego postępowania diagnostycznego ani leczniczego. Jeżeli chodzi o guzek 5-milimetrowy, to w zależności od tego, jaki jest wiek pacjenta i czy pacjent jest palącą osobą, czy ma w wywiadzie chorobę nowotworową, różnie się do tego podchodzi, ale zalecałbym kontrolną tomografię komputerową bez kontrastu za rok, żeby stwierdzić, co się z tym guzkiem dzieje. Natomiast oczywiście PET nie jest wskazany w tym wypadku, ponieważ współczesne skanery są w stanie określić dokładnie, czy charakter nowotworowy, czy nienowotworowy w guzku się mieści, jeżeli średnica guzka przekracza 8 mm, a najlepiej, jeżeli jest to guzek większy niż centymetr. Wówczas ten obraz PET-u jest wiarygodny i on potrafi w sposób miarodajny przybliżyć nam rozpoznanie. Guzek 5-milimetrowy jest za mały i najprawdopodobniej w PET-cie nie będzie w ogóle istotnego świecenia świadczącego o metabolizmie tego guzka. bez względu na to, co w guzku będzie. Jeżeli chodzi o tę metodę, o której pani mówiła, to chodzi o robota Da Vinci, czyli robota, który jest oczywiście dedykowany jak najbardziej głównie w operacjach urologicznych i w tej chwili już jest refundowany, jest decyzja o jego refundacji przez NFZ od 1 kwietnia w operacjach gruczołu krokowego, czyli prostaty. Natomiast można wykonywać tego typu robotem operacje płuc, operacje grasicy, czy w ogóle operacje w obrębie klatki piersiowej. Natomiast w Polsce jest to w tej chwili na początkowym etapie. W tej chwili są to operacje nierefundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, aczkolwiek możliwe, aczkolwiek one cechują się dużą precyzją i dużym marginesem bezpieczeństwa podczas wykonywania tego typu zabiegów. Czekamy na refundację, wtedy będzie można szerszemu gronu pacjentów takie operacje zaproponować.
Bardzo dziękujemy. Odbieramy kolejny telefon od naszego słuchacza. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Agnieszka Kraków.
Witam.
No ja chciałam tutaj trochę zejść na bok. Najpierw to powiem tak. Paliłam 15 lat. I do tego paliłam dwie paczki dziennie. No chyba mi po tym pozostało, że muszę teraz głęboki taki oddech wziąć i nie mogę w ogóle biegać. Ale chodzi mi o co. No udało mi się uwolnić od tego nałogu, pomimo, że nikt mi nie dawał, nawet psychoterapeuta nie dawał mi żadnych szans. Chciałam właśnie dla tych osób, które po prostu myślą, że im się nie uda. No to były lata 90, początek, koniec, przepraszam, 80., przełom do 90., ale udało mi się, no ja uważam, że z pomocą Bożą, znaleźć taką książeczkę, dziś przestaję palić i według tych instrukcji, jak tam pisały, stopniowo walczyłam z tym półtora roku, dzień w dzień. Tam właśnie pisało, że z dnia na dzień to rzadko komu się udaje, a z tego co wiem, to właśnie dużo ludzi chce tak z dnia na dzień. I po prostu, co mi jeszcze też pomogło, miałam motywację bardzo silną, a później jeszcze sobie policzyłam, prawda, za 10 lat, co bym miała. No wtedy był taki przelicznik, że domy były droższe, prawda, od mieszkań, teraz to tylko powierzchnia, prawda, jest. I wyszło mi, że za 10 lat ja bym miała dom zamiast tych papierosów. Teraz to cała renta moja socjalna by szła na te papierosy, na nic innego bym nie miała. I jeszcze tam w tym właśnie, w tej książeczce pisało właśnie, to mi też bardzo pomogło, to mnie zmotywowało. Pisało coś takiego, że z uwolnieniem się od nałogu to jest tak, jak dziecko uczy się chodzić. Dziecko upada, ale wstaje i zaczyna od początku. Nie uda ci się, zacznij od początku. Ja miałam 5 podejść, dopiero za 5 mi się udało. Ale teraz, w tym roku, latem, będzie 32 lata, jak nie palę. I naprawdę, no, raz miałam po 18 latach, bo przebywałam też z osobą palącą i miałam taką bardzo dużą ochotę sobie zapalić, ale tak sobie pomyślałam, że przecież szkoda tej całej pracy półtora rocznej i tych 18 lat, bo też tam była taka wzmianka właśnie, że jeden raz się zaciągniesz i wracasz od razu do nałogu. Więc no po co mi to? I chciałam właśnie dla tych osób, które myślą, że im się nie uda, albo o, też takie słyszałam opinie, a nic mi już nie pozostało, to jest moja jedyna radość i takie sprawy. No a tak jak powiedziałam, myślę, że z tym właśnie, że muszę co kilka minut, muszę taki głęboki oddech wziąć. Płuca mam w porządku, bo to wielokrotne badania miałam. I też jeżeli chodzi tym tachometrem, czy ja już nie pamiętam, z alergii te oddechy, to też mi wychodziło prawidłowo. No i w ubiegłym roku sprawy krążeniowe mi wyszły. Także to prawdopodobnie też z tego, no dodatkowo z tego, że w dzieciństwie bardzo intensywnie 7 lat ćwiczyłam i zaraz potem właśnie zaczęłam palić. No i no tyle chciałam, no chciałam wzmocnić właśnie osoby, żeby...
Bardzo
żeby...
serdecznie dziękujemy za to świadectwo, dziękujemy za to, co pani nas powiedziała, no i prosimy też naszych gości o to, żeby się odnieść.
No czekaliśmy na ten telefon, pani Agnieszko, cały wieczór.
Tylko pogratulować.
Tylko pogratulować, dzięki raz jeszcze, to no wszystko pani zawarła. To, o czym mówiliśmy w jednym telefonie. Determinacja, decyzja o tym, że palić. Nawet ten ekonomiczny, krótki rachunek, że naprawdę warto. Gratulujemy i słuchajcie państwo, bo to jest rzeczywiście żywy przykład, że można, żywy przykład, że warto i żywy przykład, że trzeba. Raz jeszcze dzięki pani Agnieszko.
Pozdrawiamy i życzymy dalszej determinacji.
Super, tak, proszę wytrwać.
Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Witamy, szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Któż się do nas dodzwonił?
Elżbieta z Białegostoku. Witamy. Ja takie mam pytanie odnośnie swojego brata. Wieloletny palacz i teraz stwierdzono u niego guz zapalny prawego płuca. Czy to jest rakotwórcze, czy to nie jest rakotwórcze? Bo przeszedł operację, czekamy na wynik i chciałam się dowiedzieć, jak to jest.
Dziękujemy pani Elżbieto, prosimy naszych gości.
Proszę pani, kluczowe będzie to, jaki będzie wynik badania mikroskopowego tego usuniętego guza. Jeżeli on w biopsji był zapalny, to mimo wszystko lekarze uznali, że jest na tyle podejrzany i jego obraz jest... podobny do raka, że zdecydowali się na operację, więc być może niestety tak się okaże, ale oby tak nie było. Natomiast żeby odpowiedzieć na pytanie, czy ta sprawa będzie groźna, czy będzie banalna i do zapomnienia, należy zaczekać na ostateczny wynik badania mikroskopowego usuniętego guza.
Bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Halo.
Tak, prosimy bardzo.
Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Janina z Mazowsza. Ja Witamy. Mam takie trochę inne pytanie, bo ja jestem po operacji sutka i po prostu usłyszałam od pani doktor, że w mojej diecie nie mogą występować suplementy diety, że ja nie powinnam brać jakichś dodatkowych witamin, czy jeżeli nawet jestem przeziębiona, to co ja mam wtedy ze sobą robić? No bo zwykle to się przecież bierze rutynoskorbin, jakąś witaminę C. To są banalne może sprawy, no ale dla mnie bardzo ważne, bo ja się tym przejęłam, bo wychodzą mi bardzo włosy, więc brałam sobie suplement diety na odnowienie komórek włosowych. No i usłyszałam, że tylko i wyłącznie to, co lekarz przepisze, to wtedy można brać, natomiast nic poza tym, z żadnych tam nawet leków typu askorbita czy coś w tym rodzaju. Czy jest to prawdą? Szczęśliwie pozdrawiam serdecznie, przychodzę na odbiór.
Bóg zapłać, bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy, no i prosimy naszych gości o odpowiedź.
Proszę panią, no ze wszechmiar wskazany jest pewien umiar, prawda? I pewne znalezienie, zbalansowanie pewnego złotego środka. Oczywiście są pacjentki, którzy no obładowują się, że tak powiem, suplementami diety, czy potrzebują danego suplementu, czy nie. A są takie pacjentki, które z kolei nie chcą przyjmować żadnego, czy mają takie zalecenia. Mi się wydaje, że są sytuacje, w których te suplementy diety zastosowane być muszą. I nie są jakoś zdecydowanie przeciwwskazane. Swego czasu uważaliśmy, że witaminy z grupy B, B1, B6, B12 są tymi, których należy unikać w trakcie leczenia choroby nowotworowej. Dzisiaj właściwie wiemy, że nie jest to już do końca prawda. Także jeżeli jest pani zaziębiona, czy przychodzi taka sytuacja, no to oczywiście wziąć rutynoskorbin, oczywiście wziąć witaminę C. Suplementować na pewno witaminę D3, bo co do tego nie ma dzisiaj chyba żadnych wątpliwości, nawet przy pewnym pomiarze poziomu witaminy D3 w surowicy krwi. Czasami również suplementować nieco witaminy E. Natomiast jeżeli chodzi o suplementy zawierające pierwiastki, mikroślady, mikroelementy, różne sytuacje się zdarzają jako propozycje handlowe, z tym byłbym rzeczywiście ostrożny.
Bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy. Przypomnę, rozmawiamy z naszymi gośćmi na temat raka płuc, jego profilaktyki, wykrywania i leczenia. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Karolina z zagranicy.
Witamy.
Usłyszałam, że pan profesor mówił na temat programu profilaktyki w swoim województwie. Natomiast weszłam sobie na stronę pacjent.gov.pl i bo tak właśnie zaczęłam się interesować, żeby nie polecić tego programu komuś. I tak wychodzi tutaj na tej stronie, że ten program jest praktycznie w każdym województwie i jest realizowany przez cały 2022, potem jeszcze w 2023, więc nie wiem, czy właśnie słuchający będą zainteresowani. Trzeba wejść na pacjent.gov.pl i wpisać program profilaktyki raka płuc. Chciałam tylko tak jeszcze powiedzieć, że bo ja akurat nie palę, nigdy nie paliłam, ale osoby, które mają problem właśnie z tym nałogiem, to co zwróciło moją uwagę, jak kiedyś ksiądz modlił się taką modlitwą o uwolnienie, bo jak samemu ktoś sobie nie może poradzić, to właśnie może coś takiego czasami przez modlitwę stawienniczą właśnie może pomóc. Także nie mam pytań, tylko chciałam się podzielić tym, że znalazłam na temat tego programu, o którym pan profesor mówił, że on jest dostępny w innych województwach.
Pani Karolino, gorąco i serdecznie dziękujemy. Myślę, że pan doktor Przemysław tutaj.
Człowiek jest istotą psychosomatyczną, a zatem ten element, który pani powiedziała, również duchowości, wiele znaczy. Tak od strony psychicznej proszę zobaczyć, że ilekroć spotka nas coś przykrego, to również to ma przełożenie na naszą kondycję fizyczną. Przyspieszenie tętna, szybsze bicie serca, czy nawet myślimy długi czas, wprowadzają się w pewną nostalgię czy zakłopotanie, a co dopiero jeśli to dotyczy tak ważnej egzystencjalnej sprawy, jaki jest stan zdrowia, czy nawet zagrożenie życia wraz z rozpoznaniem. I podzielam pani pogląd, że jeśli człowiek jest za słaby od strony psychicznej, to właśnie duchowość może być tym czynnikiem sprzyjającym, która wesprze, a w niektórych przypadkach może nawet będzie tak mocną determinacją, że pozwoli wyjść z tych ograniczeń, z nałogów do pełnej wolności, czyli do pobudzenia inicjacji świadomości, a przez to również do walki o pewność, stałość postanowień i wytrwanie w tym. Dziękuję.
Bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Tak, szczęść Boże. Kto się do nas dodzwonił?
Artur z Wrocławia.
Witam.
Ja mam takie pytanie, ponieważ też nie mam w sumie pytania takiego medycznego, natomiast mam pytanie o Narodowy Fundusz Zdrowia w ogóle. Tutaj rzeczywiście wy robicie, znaczy mówię do profesorów, jakieś, że tak powiem, profilaktyczne programy specjalnie dla osób, które palą. No pięknie to wygląda, natomiast ja chciałbym się tak zapytać, tak na logikę. Ja jestem osobą, która płaci podatki. Nie chodzę do lekarzy, bo nawet jak chcę pójść do kardiologa, mam na za rok, to muszę pójść prywatnie. Bo jak ja pójdę za rok do kardiologa, to umrę wcześniej. Także muszę najpierw pójść do lekarza prywatnie i sobie wszystko za własne pieniądze. I pomimo, że płacę podatki, nigdzie jeszcze nie chodziłem na NFZ. Natomiast osoby, które palą, mają wszystko na tacy, mogą sobie korzystać z programów. Ja wiem, że może tu mówię o jakiejś niesprawiedliwości, bo nie ma takiej na świecie sprawiedliwości. Natomiast moje pytanie, czy te osoby, które palą, definitywnie palą, wiedzą, że palą, nie powinni pokrywać z własnej kieszeni tych wszystkich badań, a te osoby, które są narażone na inne czynniki, na palenie bierne, no bo nie jestem w stanie pewnych rzeczy uniknąć, ja powinienem być bardziej chroniony niż te osoby, które sobie same krzywdę robią i za to płacą, bo sami powiedzieliście, że oni są bardzo bogaci, więc niech sobie płacą za te badania. Będzie sprawiedliwiej, czy nie? No takie moje pytanie. Dziękuję, przechodzę na odbiór.
Panie Arturze, gorąco i serdecznie dziękujemy. Prosimy.
Pozdrawiamy pana Artura z Wrocławia. To jest problem bardzo złożony, który pan dotknął i tu odpowiedź nie jest jednoznaczna, dlatego że trochę jak na rewersie medal ma dwie strony. Może do pierwszej kwestii się odniosę. Proszę państwa, w Polsce brakuje około 70 tysięcy lekarzy, w województwie kujawsko-pomorskim brakuje ich 7 tysięcy. Są takie specjalizacje jak gastroenterologia, endokrynologia. Kardiologia wcale nie należy do tych specjalizacji, gdzie najtrudniej się wbrew pozorom dostać. I niejednokrotnie w tych obszarach, w tych specjalizacjach, chociażby dwóch, o których wymieniłem, mamy środki jeszcze z Narodowego Funduszu Zdrowia, ale nie ma kto tych środków, nie ma kto tych wizyt obsłużyć ze względu na brak kadry. Proszę sobie wyobrazić, że większość lekarzy pracuje na dwa etaty, a znam takich, którzy pracują na 2,5 czy 3 i nie z pobudek, proszę mi wierzyć, ekonomicznych, ale dlatego, żeby ta dostępność do lekarzy, do specjalistów była mniejsza. Ma pan rację, że często na NFZ trudno się dostać w ciągu miesiąca, 2 czy nawet 3 miesięcy, ale odpowiedzią na ten problem to jest przede wszystkim przez wiele lat zaniedbanie w permanentnym kształceniu kadr medycznych, czyli możliwości dostania się na wydziały medyczne, a potem również na specjalizację. To by była na pierwsze pytanie odpowiedź. Natomiast na drugie, no rozumiem może pana frustrację, ale proszę państwa, no, żyjemy i poruszamy się w określonych sytuacjach i nawet jeśli ktoś zbłądził, to służba zdrowia jest tym elementem, gdzie niezależnie od sytuacji, w jakiej człowiek się znajduje, nie powinna nikomu odmówić wsparcia, pomocy czy również leczenia. I myślę, że to nie jest kwestia sprawiedliwości, że ci, którzy płacą podatki i nie mogą się dostać...
To ci, którzy palą papierosy, kupując je, płacą akcyzę i to wcale
tak,
nie taką
ale...
mało.
Natomiast no, jeśli można człowiekowi pomóc, nawet jeśli zbłądził, to myślę, że trzeba dołożyć wszelkich starań, żeby nie tylko pokazać mu właściwą drogę wyjścia z problemu, ale żeby w imię odpowiedzialności za drugiego człowieka wskazać mu tą realną szansę na poprawę jego kondycji, czy nawet żeby uchronić go przed śmiercią.
Tak, to taki ekumeniczny wyraz, który no tutaj w tej stacji ma szczególne znaczenie, co do strategii programów profilaktycznych w ogóle i ewentualnego szacunku finansowego. Taki program musi być adresowany do grup wysokiego ryzyka. To, co powiedzieliśmy, rak płuca jest związany z paleniem tytoniu. Ten rak płuca jest jednym ciągle z najczęstszych nowotworów złośliwych w populacji polskiej i ciągle jest najczęstszą przyczyną zgonów z powodu chorób nowotworowych. Ludzie, którzy na niego zapadają, są leczeni z naszych wszystkich składek i z naszych wszystkich środków. Proszę państwa, jedna seria chemioterapii, panie dyrektorze, proszę mnie poprawić, to jest kilkanaście tysięcy złotych. Ja mówię o jednej serii chemioterapii, a takich na jednego pacjenta, a takich serii chemioterapii pacjent z rakiem płuca musi wziąć przynajmniej 6 albo i więcej. Nowoczesne leki terapeutyczne, immunologiczne, to jest kilka tysięcy złotych na dawkę, a pacjent takich dawek musi wziąć przez kilka miesięcy. W związku z tym strategia jest taka. Zorganizujmy dla nich, dla tych osób palących program, żeby wykryć, po pierwsze, ten program ma dwa aspekty. Wczesnego wykrycia ewentualnych zmian nowotworowych, po drugie, jednak ten edukacyjny, ten taki przeciwnikotynowy. Czyli jest szansa, po pierwsze, jak państwo widzicie z dzisiejszego programu, chyba ma swoje podstawy, żeby jednak apelować o to, żeby rzucić palenie, to po pierwsze. No a po drugie, wykonać badanie, żeby wcześniej wykryć nowotwór. Jak wcześniej będzie wykryty, to obciążenie budżetu państwa, bo nie okłamujmy się, w programie to też jest bardzo istotne, będzie dużo, dużo mniejsze.
Zawsze starożytna zasada, lepiej zapobiegać niż leczyć. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Halo?
Tak, prosimy bardzo.
Czy ja mogę, tak?
Tak, proszę
witam
bardzo.
Witam serdecznie ojca i gości w studiu. Mam tylko dwa pytania. Czy kurację nowotworową można wspomóc odpowiednią dietą i jaką? A drugie, czy miód szkodzi przy kuracji rakowej?
Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego. Prosimy.
Niebywale trudny problem. Ile terapii przeciwnowotworowych, tyle różnych diet. I to oczywiście trudno zreasumować jednym słowem. Ja bym powiedział tak. Jeżeli chodzi o miód, to nie słyszałem o jego szkodliwości w trakcie terapii nowotworowej. Po drugie, no dobrze dobrana terapia w trakcie choroby nowotworowej oczywiście może wspomóc chemioterapię. Ale schematów chemioterapeutycznych jest wiele i to już bezpośrednio trzeba rozmawiać z lekarzem prowadzącym leczenie, czy on widziałby tutaj jakieś wsparcie leczeniem dietetycznym odpowiedniego schematu chemioterapeutycznego, który zastosuje. Natomiast jakby odwracając sytuację, jeśli chodzi o profilaktykę, no to oczywiście jest pewien zestaw zasad, tez, jak się powinniśmy odżywiać, żeby to zachorowanie na nowotwór właściwie było zdecydowanie mniejsze. Mówi o tym jedna z tez kodeksu walki z rakiem, w którym no, stosujemy tak zwaną polską piramidę zdrowego żywienia. Proszę Państwa, długo by mówić, ale zacznijmy od tego, że pierwszym stopniem piramidy zdrowego żywienia jest
ruch.
Aktywność ruchowa. Czyli zanim przygotujesz posiłek, poćwicz, a potem przygotuj go według pewnych zasad. Tych zasad jest oczywiście wiele. Najistotniejszym tym jest tutaj unikanie tłuszczów. To one są na szczycie tej piramidy. Szczyt piramidy, czyli coś jak latarnia morska, która nas tutaj informuje. Uwaga, spożywamy za dużo tłuszczów zwierzęcych. Na dzisiaj uważa się, że właściwie z diety wszystkich Polaków moglibyśmy w ciemno o 1/3 zmniejszyć spożycie tłuszczów zwierzęcych na rzecz tłuszczów roślinnych, na rzecz mięsa rybiego. Nie możemy zapominać o białku, nie możemy zapominać o węglowodanach, o witaminach, głównie z witaminy grup A, C i E. Czyli no, ja bym tutaj namawiał w tym kierunku. Dieta na pewno nie jest podstawowym leczeniem choroby nowotworowej. Może wspomóc leczenie chemioterapeutyczne, a przede wszystkim odżywiajmy się tak, żeby to ryzyko zachorowania na nowotwór było zdecydowanie mniejsze.
Bardzo gorąco i serdecznie dziękuję. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Witamy, szczęść Boże.
Kłania się Regina. Ja właśnie tutaj wchodzę w temat, którym chyba kończą panowie profesorowie. I optymistycznym akcentem chyba skończymy tę audycję, bo ja właśnie o odżywianiu. Ja się odżywiam już ponad 30 lat, nie jedząc żadnych zabitych zwierząt, nawet ryby nie. I przyznam się, że w ogóle nie choruję, nie przyjmuję żadnych leków, a mam naprawdę już trochę lat. I właśnie o to chodzi, że ponoć, tak słyszałam kiedyś na początku, jak wchodziłam w wegetarianizm, że organizm, który nie przyjmuje zabitych zwierząt, to znaczy mięsa, prawda, mówiąc delikatnie, organizm koncentruje się na odporności, a jeżeli przyjmujemy właśnie to mięso, to organizm bardziej koncentruje się na odtruwaniu, bo przecież choroby cywilizacyjne, nowotwory, to ponoć, to już pytanie do panów profesorów, to właśnie powodują właśnie te choroby. I naprawdę żadnej choroby nie mam, jestem odporna i to polecam wszystkim. Aha, no i co jeszcze? Jasność myślenia. Prawda? Trzeba mieć wstyd pewien, kiedy się zapala tego papierosa. Jak człowiek jest głupi, przecież dym wciąga w siebie. Ja nawet koleżance pisałam taki wiersz, czy Duch Święty, taki no po prostu nawet śmieszny. Czy Duch Święty lubi dym, więc kogo mamy w środku? Pewnie zły. Pławi się.
Pani Regino, kadzidło lubi.
Kadzidło. Tak,
to też jest dym.
Ale nie taki dym, który wciągają ludzie. No, jakie zwierzę by coś takiego lubiło? Kiedyś widziałam taki obrazek, małpa z papierosem. Przecież czegoś takiego nie ma. No wiem, no zwierzęta nie palą, ale naprawdę, ja myślę chwilami, że zwierzęta są bliżej Boga niż ludzie, którzy aż tak zgłupieli, zwariowali. No przecież zmysły, prawda? To przez zmysły wchodzi tyle głupoty. Każdy zmysł, jak tak, bo Pani Regino, to dopuszcza. To grzeszymy przez to. I szczęść Boże.
Bóg zapłać. Dziękujemy bardzo gorąco i serdecznie za ten telefon. Odbiór od razu kolejny. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Prosimy bardzo.
Kłania się Halina.
Witamy Pani
Halina. Ja chciałam powiedzieć, krótką wzmiankę wprowadzić na temat mojego sposobu rzucenia palenia. W 1978 roku, kiedy zapowiedziano pierwszą wizytę Ojca Świętego do Polski, byłam właśnie na mszy świętej i ksiądz w kazaniu zasugerował, aby każdy, kto jest dzisiaj w kościele, podjął jakieś zobowiązanie. Więc wówczas właśnie od razu gnębiło mnie właśnie palenie papierosów i wówczas podjęłam decyzję właśnie na tej mszy świętej, że od tej pory nie zapalę papierosa. Przyszłam do domu, mój syn miał wtedy 6 lat i mówię: Tomek, rzucamy palenie. Dziecko się szalenie ucieszyło i proszę Państwa, od tej pory nie zapaliłam ani jednego papierosa. Proszę sobie wyobrazić, że to strasznie mnie męczyło, bo się budziłam po środku w nocy z rana potem i sama do siebie mówiłam, jak mogłam nie dotrzymać słowa. I kiedy ocknęłam się i zobaczyłam, że inna rzeczywistość, odetchnęłam z ulgą i podziękowałam Bogu. I minęło od tego czasu już 44 lata.
Pięknie.
Dziękuję bardzo, to właśnie wszystko.
Bardzo, bardzo dziękujemy Pani Halino za to świadectwo. No i niech ono też się stanie taką zachętą dla następnych. No teraz z pielgrzymką będzie problem, ale może uda się jakaś inna okazja ku temu, żeby właśnie podjąć takie wyzwanie.
Dokładnie ten telefon odzwierciedla to, co mówiliśmy, prawda? Jest motywacja chcieć to móc. I to, co mówiliśmy, każde źródło takiej informacji jest dobrym źródłem. Czy to będzie msza święta, czy to będzie namowa kapłana.
Ten element duchowy, o którym tu mówiliśmy.
Czy to będzie namowa ze strony rodziny, czy to będzie namowa ze strony lekarza, czy to będzie namowa ze strony nauczyciela w szkole. Każda motywacja jest dobra. Chcieć to móc jest pani Halino znakomitym przykładem tego, że można, tego, że można w tym wytrwać i że naprawdę warto.
A, szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Sebastian Dolnośląskie. Ja chciałem poruszyć taki temat, który jeszcze nie był poruszany. Kwestia palenia papierosów, ale tych elektrycznych. Czy goście mają wiedzę na temat właśnie ich szkodliwości? Chodzi mi mianowicie o palenie tych olejków, a także tytoniu na zasadzie podgrzewania. Jaki to ma wpływ na organizm? Czy jest to mniej szkodliwe niż palenie takich typowych papierosów? No i chyba tylko tyle. Szczęść Boże.
Bardzo gorąco dziękujemy. Szczęść Boże.
Jeżeli chodzi o palenie papierosów elektronicznych, czyli tak zwanych e-papierosów, nie jest ono zalecane przez służby medyczne, nie jest ono zalecane przez osoby rozsądne. Wiąże się to z tym, że nie do końca jeszcze jesteśmy w stanie powiedzieć, jakie będą odległe skutki palenia tych papierosów, ponieważ są one na polskim rynku od 10, 11, 12 góra lat. Natomiast z całą pewnością glikol, który jest tam środkiem niosącym nikotynę, ulegając podgrzewaniu do dużych temperatur, nie jest obojętny dla zdrowia. Kolejna sprawa to fakt, że podobnie jak w papierosie tradycyjnym, w papierosie jest nikotyna, czyli alkaloid silnie uzależniający, który może być też podawany tam w dawkach znacznie przekraczających dawki, które są w typowych papierosach. I to uzależnienie i oddziaływanie na organizm jest przez to znacznie silniejsze. I kolejna rzecz, dostępność e-papierosa ze względu na ich niską cenę, szczególnie dla młodzieży, powoduje to, że młodzież z jednej strony uzależnia się od dymu, uzależnia się od nikotyny. Jest to pewnego rodzaju moda, sposób na życie, podobnie jak smartfon czy dawniej Walkman. I ten sposób na życie, który polega na paleniu e-papierosów, sukcesywnie przenosi się, jak pokazuje historia, na konsumpcję typowych papierosów zawierających już później substancje kancerogenne, które doprowadzają do dewastacji organizmu także w postaci rozwijających się nowotworów. A więc nie zalecamy e-papierosów, uważamy, że są one elementem uzależniającym, podobnie jak papierosy tradycyjne, nie powinny być tak szeroko dostępne i propagowane, szczególnie wśród młodzieży, jak to się obecnie dzieje. Nie jest to również element świadczący o dorosłości, czy też dobrym sposobie bycia, szczególnie wśród młodzieży, i wiąże się z tym nie do końca jeszcze zbadany odległy efekt palenia. Także bardzo, bardzo ostrożnie zalecam tego typu konsumpcję.
No i do tego jeszcze te wszystkie aromaty, inne rzeczy, które też tam przy okazji się dostają. No właśnie. Odbieram kolejny, ostatni już dzisiaj telefon.
Halo?
Halo, prosimy bardzo.
Irena z Pomorza.
Witamy Pani Irena. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Szczęść Boże, witam szanownych gości. Chciałam powiedzieć, że w 2013 roku stwierdzono u mnie makroglobulemię Waldenströma po 3 latach badań, bo miałam takie objawy, że miałam wciąż wodę w płucach. Ona była ściągana i od tego czasu, od 2013 roku, po tym ściągnięciu tej wody, po stwierdzeniu właśnie tej choroby, już nie miałam tej wody, ale byłam pod kontrolą przychodni hematologicznej przez wszystkie te lata, przynajmniej 2 razy. W roku wszystkie wyniki były zawsze dobre, ale ostatnio już od prawie 2 lat nie przychodziłam do tej przychodni. No po prostu była zamknięta jakiś czas ze względu na COVID-a. A teraz zrobiłam prześwietlenie płuc i mam takie właśnie pytanie. Po stronie lewej w polu dolnym, a przedtem miałam wodę tą w prawym boku. W żółcie przepony i sylwetki serca, dyskretne, łukowate zacienienie, niejednoznaczne, uwypuklona odcinkowa przepona. Przepona prawa wyżej ustawiona, cechy podprzeponowego przemieszczenia, zgięcia wątrobowego, okrężnicy, w płucach zmian ogniskowych nie widać. Proszę Państwa, chciałam zapytać, czy to stwierdzenie, że w płucach zmian ogniskowych nie widać, to nie ma jakiegoś, może nie świadczy o tym, że ta, prawda...
Jest się czym niepokoić, czy nie jest się czym niepokoić, tak?
Tak, właśnie, czym się niepokoić.
Dobrze, Pani Ireno, bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy. Oddamy głos naszym gościom. Prosimy bardzo.
Wydaje mi się, że jeżeli taki jest opis zdjęcia, to nie ma w tej chwili podstaw do obaw. Z płuca bez zmian ogniskowych to jest bardzo dobry znak. To znaczy, że nie ma nic guzkowego, co mogłoby przypominać raka, czy inny nowotwór w miąższu płucnym. Natomiast łukowate zacienienie w okolicy przepony może być elementem anatomicznym pewnej relaksacji przepony lub pewnego rodzaju zaburzeniem polegającym na występowaniu przepukliny. Trudno powiedzieć, w każdym razie, jeżeli pani jest bez dolegliwości ze strony brzucha czy klatki piersiowej, to należałoby to zostawić tak jak jest, a jeżeli są wątpliwości, to wykonać tomografię komputerową, żeby dokładnie zobrazować tę anomalię. Ale łukowate zacienienie w okolicy przepony nie budzi niepokoju onkologicznego.
Dobrze, bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy. No, teraz czas takiego krótkiego podsumowania naszej audycji. Drodzy panowie, cóż można powiedzieć? Oprócz tego, że namawiamy do tego, żeby porzucić nauk nikotynowy.
Profilaktyka zawsze jest skuteczniejsza, zawsze jest tańsza, ale nade wszystko w odpowiednim momencie pokazuje, gdzie podjąć interwencję medyczną, ażeby poprawić komfort życia, a w wielu przypadkach to życie po prostu uchronić. I myślę, że to jest główne zadanie dzisiejszej audycji, żeby uświadomić, pobudzić wrażliwość społeczną, że warto i trzeba kontrolować się, szczególnie wtedy, kiedy jesteśmy w grupie ryzyka. Stąd też służą te programy samorządowe, ażeby była większa dostępność do dedykowanych grup, które są obciążone ze względu na chociażby w przypadku programu, który dzisiaj mówimy, wczesnym wykrywaniu nowotworu płuc, do tych osób, które paliły przez wiele lat papierosy.
Ja chciałbym powiedzieć, że przychodzi czas, kiedy należy podjąć decyzję i wziąć sprawy w swoje ręce. I tutaj wydaje mi się, że to jest najlepszy przykład, że rak płuca może się rozwinąć w naszym organizmie lub nie rozwinie się. To w głównej mierze zależy od nas samych. Jak będziemy się zachowywać, czy będziemy stronić od palenia papierosów, czy będziemy stronić od dymu tytoniowego, właściwie się odżywiać, zażywać ruchu, czy jeżeli już będziemy narażani na takie czy inne czynniki, skorzystamy z badań profilaktycznych, czy nie skorzystamy. Służba zdrowia w Polsce jest na bardzo wysokim poziomie. Centrum Onkologii, w którym mam zaszczyt pracować, jest na bardzo wysokim poziomie. Natomiast decydujący wpływ na to, czy zachorujemy na nowotwór jako członkowie społeczeństwa i czy ten nowotwór będzie wykryty we wczesnej fazie w naszym organizmie, w największym stopniu zależy od nas samych. Nie od lekarzy, nie od pielęgniarek, nie od karetki pogotowia, tylko od nas samych. I tak długo będziemy żyć, tak długo będziemy się cieszyć własnym zdrowiem, jak pieczołowicie i skrupulatnie będziemy o to zdrowie dbać.
Nasze życie jest w naszych rękach, to co pan profesor powiedział. Nasze zdrowie jest w naszych rękach, tylko od nas samych możemy coś wymagać i od nas samych będziemy w jaki sposób kształtować nasz byt. To my jesteśmy tymi, którzy generują właściwe zachowania prozdrowotne. Nikt za nas tego, drodzy państwo, nie zrobi. Macie państwo podany pełen pakiet profilaktyki pierwotnej, czyli tego, jak żyć, jak kształtować swoje zachowania prozdrowotne, żeby zachorowania na choroby nowotworowe były rzadsze, i pakiet profilaktyki wtórnej, czyli tego, że możecie państwo skorzystać z badań profilaktycznych w kierunku raka płuca, w kierunku raka piersi, w kierunku raka szyjki macicy, raka jelita grubego. Tych badań jest dosyć sporo. Korzystajcie państwo z nich, bo naprawdę warto.
Jeśli można, to myślę, że w tym miejscu jestem to winien panu profesorowi i panu doktorowi, którzy prezentują Centrum Onkologii w Bydgoszczy, a na ich ręce wszystkim pracownikom, począwszy od lekarza, skończywszy na służbach technicznych. Proszę państwa, to jest bardzo dobra placówka, ale przede wszystkim to jest placówka, która holistycznie podchodzi do pacjenta i za to państwu dziękuję. Z panem profesorem, z panem doktorem przeprowadziłem jako samorządowiec niejednokrotne badania profilaktyczne, zresztą cyklicznie to przeprowadzamy, czego dzisiejszy program, który realizujemy, jest tylko dowodem, jak również program wczesnego wykrywania nowotworu płuc. I chciałbym powiedzieć, że dzięki tym osobom, dzięki tej placówce jestem przekonany, a wiem, co mówię, wiele osób zostało wyleczonych, wiele osób dostało nadzieję, ale przede wszystkim wiele osób też zostało uświadomionych, że warto i trzeba walczyć o każdy dzień życia, ale nade wszystko tą podstawą jest świadomość i profilaktyka, do której dzisiaj z państwem razem, dzisiaj z panem profesorem, z panem doktorem, z ojcem państwa zachęcaliśmy. Szczęść Boże.
Panie doktorze, to uznamy już za pozdrowienia. Panowie, jeszcze kogoś pozdrawiamy?
Pozdrawiamy wszystkich naszych pacjentów i wszystkich tych, którzy dzięki dzisiejszej audycji naszymi pacjentami nie zostaną.
Dokładnie. Ja jeszcze na koniec przypomnę numer telefonu tego Centrum Informacji, tego Info Onkologii w Bydgoszczy. To szczególnie numer dla tych wszystkich, którzy jednak mieszkają na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Uwaga, 52 374 39 20. 52 374 39 20. A ja Państwu bardzo gorąco i serdecznie dziękuję. Rak płuc, profilaktyka, wykrywanie i leczenie to temat, którym zajmowaliśmy się podczas dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszymi gośćmi byli pan profesor doktor habilitowany nauk medycznych Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii imienia profesora Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, pan doktor nauk medycznych Tomasz Mierzwa, koordynator Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy, i pan doktor Przemysław Przybylski, wiceprzewodniczący Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Program prowadził ojciec Wacław Zyskowski. Gorąco i serdecznie Państwu dziękujemy.